I średnie jest, tak?
Dobrze, dobrze. Nie, no co ty?
Tak, na początek, tak?
Tak.
No ja założę, bo...
Konrad jeszcze. Konrad, włóż kartę do silnika.
Jak on miał przysiągnęło mu to wszystko takie nie dość.
To się wytnie, to się wytnie. Dobra, to co, jak to zaczynamy? Okej. Wołaj, czy idź tam. Dobra, będziemy zaczynać. Proszę uwagę. Prosimy o zajmowanie miejsc. Dzień dobry, panie prezydencie. Okej. No nie mogę zacząć. Jaki urok to stracę? Hania teraz wyszło. Dobra. Szanowni Państwo Radni, jest 22 maja 2012 roku, wyjątkowo we wtorek, godzina 10.05. Otwieram obrady 24. Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Łomży. Stwierdzam, że na sali obecnych jest 22 radnych, w związku z tym mamy kworum do podejmowania uchwał. Jednocześnie witam Państwa radnych serdecznie dzisiejszej sesji. Witam Pana Prezydenta wraz z zastępcami, witam Panią Skarbnik, witam Przewodniczących Zarządu Rad Osiedli, witam pracowników jednostek podległych, ratusza, Panią Sekretarz, witam zaproszonych gości, witam serdecznie media. Szanowni Państwo, macie przed sobą zaproponowany porządek obrad, punktów 17. Myślę, że uwagę naszą będą przykuwały punkty dotyczące zmian w składzie prezydium, ale oprócz tego bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do porządku obrad? Widzę dwa zgłoszenia, bardzo proszę, radny Henryk Wykarski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam wniosek formalny o przełożenie i rozpatrywanie wniosku 6 pod tytułem Analiza funkcjonowania MPC-u, żeby był punktem 5. Zaraz po interpelacjach wniosek swój uzasadniam tym, że iż wcześniej zarząd u nas miał zorganizowaną naradę techniczną i obawiam się, że punkt 5 może w jakiś sposób zakłócić to spotkanie, dlatego bardzo proszę o poddanie mego wniosku pod głosowanie. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, radna Licja Głoszewska.
Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, ja składam również wniosek formalny, aby punkt 7 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez miasto Łomża było zaraz po wniosku zgłoszonym przez Pana Radnego Henryka Piekarskiego. Dziękuję bardzo.
Tak. Rozumiem, że po prostu przesuwam oba punkty w górę jeden, tak? Tak. A już jest. Edyta, tak. Dobrze, dobrze. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę. Szanowni Państwo radni, będziemy głosować, no formalnie musimy przegłosować te dwa wnioski, a później całość porządku obrad. Na początku będziemy głosować wniosek radnego Henryka Piekarskiego o przesunięcie punktu 6 i rozpatrywanie go jako punkt 5, czyli zamiana tych dwóch punktów. Tak? Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przesunięciem tych punktów, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyniki. Za 23 jednogłośnie dokonaliśmy tej korekty. Teraz głosować będziemy wniosek koleżanki radnej Agaty Gołoszewi o przesunięcie punktu 7 jako punkt 6. W tym momencie punkt 5 stałby się punktem 7. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Zaświeci się i wtedy. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przesunięciem, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyniki. Za 23 jednogłośnie. Szanowni Państwo radni, przystępujemy w związku z tym do głosowania całości porządku obrad dzisiejszej 24 sesji Rady Miejskiej przyjętymi poprawkami. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wyniki. Za 23 jednogłośnie przyjęliśmy porządek dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo radni, w związku z tym, że... nie, to już była już teraz, tak. W związku z tym, że zgłosił się do prezydium rady student Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, pan Siedmiński Marek, który prowadzi badania, w zasadzie jest tu obecny, witamy panie Marku, który bada rolę Rady Miejskiej Łomży, także być może doczekamy się opracowania dotyczącego naszej kadencji. Jako student studiów podyplomowych u pani profesor Kubik wpłynęło oficjalne pismo od rektora rekomendujące tego pana i on miałby serdeczną prośbę do materiału, do przygotowania tej pracy. Potrzebna mu jest ankieta, już mieliśmy takie przypadki. Bardzo prosi radnych, żeby, ale księga ta anonimowa, żeby w międzyczasie mogli wypełnić. Panie Marku, to myślę, że tutaj rozda pana, zobaczymy jak będzie z zebraniem. Dobrze, dziękuję. Zanim pan Marek rozda te ankiety, przechodzimy do realizacji dziennego porządku obrad. Pierwszy punkt jest to przyjęcie protokołu z obrad 23 sesji Rady Miejskiej Łomży. Ja przypomnę, że protokół był do wglądu w siedzibie biura rady. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do treści protokołu z 23 sesji Rady Miejskiej? Jeżeli mnie nie widzę, to przystępujemy do głosowania. Proszę o przygotowanie. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 23 sesji Rady Miejskiej Łomży? Dziękuję, proszę o wyniki. Nie ma, nie ma. Widzisz się? Za 23 jednogłośnie stwierdzam, że Rada protokół przyjęła. Przechodzimy do realizacji punktu drugiego. Informacje o prezydenta w miesiącu kwietniu 2012, druk 321. Druk informacji Państwo radni otrzymali. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie, uwagi do przedłożonego druku informacji? Bardzo proszę. Nie widzę, dziękuję. Stwierdzam, że Rada informację przyjęła. Przechodzimy do punktu trzeciego. Składanie interpelacji i zapytań. Bardzo proszę Państwa radnych o zgłaszanie się celem przedłożenia interpelacji. Bardzo proszę, radny Konrad Kaponik.
Państwo prezydenci, panowie przewodniczący, Wysoka Rado, tak nietypowo zacznę. Chciałem rozpocząć od podziękowań. Panie prezydencie. Panie prezydencie. Chciałem panu podziękować, a na pańskie ręce złożyć również podziękowania panu naczelnikowi Raszczykowi za negocjacje, jakie panowie przeprowadziliście z przedstawicielami PEZL-a. Finał tych negocjacji jest taki, iż stadion lekkoatletyczny, a właściwie tak, stadion lekkoatletyczny otrzymał certyfikat 4A upoważniający do organizowania zawodów lekkoatletycznych, co prawda w zawężonej formule, o zasięgu makroregionalnym, ogólnopolskim, w różnych kategoriach wiekowych, również eliminacji Mistrzostw Polski, które, jak mam nadzieję, w dniach 2-3 czerwca odbędą się w naszym mieście. Zawężona formuła sprowadza się do dwóch konkurencji. Mam nadzieję, że zostanie ona poszerzona o trójskok. W tym względzie musimy poprawić jeszcze rozbieg do tej konkurencji oraz rów z wodą do 3000 metrów z przeszkodami. Jeżeli udało nam, by nam się to zrobić w krótkim czasie, to brać sportowa reprezentująca królową sportu będzie panu prezydentowi niezmiernie wdzięczna. Bardzo dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Mariusz Szanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, na ostatniej sesji składałem interpelację odnośnie stypendiów sportowych dla zawodników umrzeciego klubu sportowego i takowej informacji na piśmie jeszcze nie otrzymałem, więc proszę sobie zanotować i żebym takową informację w ciągu najbliższej dni otrzymał, bo się ten termin nawet minął w najbliższej sesji. Kolejna sprawa. Nie da się nie zauważyć, przeglądając naszą stronę internetową miasta, że w czasie tej kadencji zmieniła ona swój wystrój. Wygląd na lepsze. Jest bardziej przejrzysta, znajdują się tam tłumaczenia, a ostatnio zauważyłem także, że osoby odwiedzające tę stronę mają możliwość przejścia się wirtualnie po naszym mieście, tak zwany wirtualny spacer. W związku z tym moje pytanie, czy planowane jest może kolejne jeszcze rozbudowanie strony internetowej, o na przykład temat, który też tutaj się pojawił, czyli kwestie może kamery jakieś online. No na pewno nasza strona jest w mojej ocenie jedną z lepszych, z jakich zaglądałem, a akurat jeszcze też pozwoliłem sobie przejrzeć różne strony zagraniczne, więc na pewno w tym temacie tutaj nie możemy czuć się gorsi od innych samorządów. Ale czy jest jakieś planowane są rozbudowania strony internetowej. I trzecia moja interpelacja związana jest z apelem, z wnioskiem pana Zbigniewa Cybula, który już kontaktował się ze mną też i w poprzedniej kadencji, też nie raz jeszcze i w tamtej kadencji interpelowałem w jego sprawie. No ale on na skutek tego, że no jednak ten jego kontakt z panem prezydentem już troszkę utrudniony i te pisma, które wpływają także są takie, te odpowiedzi na te pisma są niezbyt zrozumiałe dla niego i też jego sprawa cały czas jest nierozwiązana, w związku z czym zwrócił się po raz kolejny do mnie, przyszedł na dyżur i zwrócił się na piśmie także, żebym podjął się jego sprawy na sesji w formie interpelacji. Ja tutaj mam przygotowane po jego podanie. W skrócie pan prezydent na pewno wie, o co chodzi, kwestia scalenia, które miało miejsce w poprzedniej kadencji. No ten pan młody człowiek jest tutaj zmuszony do dopłacenia 40 tysięcy złotych. No, tak około to on nie dysponuje. No ta działka, którą on posiadał wcześniej, na skutek scalenia została mu odebrana. On się z tym nie godzi na te korekty w planach. W związku z czym tutaj prosi o rozpatrzenie swojej prośby, no, która była rozpatrywana, jak podkreśla, ponad 2 lata. No i także, żeby pan prezydent, przywołuję tutaj naczelnika, a także radnych przyjechali na ulicę Fabryczną 3 i zobaczyli, czy naprawdę mu pomóc. W związku z czym moje pytanie, czy temu panu w jakiś sposób można w tym momencie pomóc? No wiadomo, było scalenie, z tego co się dowiedziałem, to jakaś nowa komisja chyba scaleniowa ma być. W tym temacie prosiłbym też o odpowiedź, ten pan prosi także o możliwość wystąpienia w sprawach różnych, więc jest możliwość taka, że on się jeszcze pod koniec sesji pojawi. Ja mam tutaj przygotowane podanie, więc to podanie przekazuję dla pana prezydenta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo koledze radnemu. Bardzo proszę, radny Andrzej Wojtkowski.
Panie przewodniczący, państwo prezydenci, szanowni państwo. Co prawda nie miałem się przygotowanej interpelacji, ale zmusiła mnie sytuacja, którą dzisiaj zostałem jadąc na sesję Rady Miasta z Łomżycy. Są w tej chwili bardzo dobrze łatane dziury na jezdni, a i tworzy się, panie prezydencie, gigantyczne korki. Jechałem teraz od ulicy od Sikorskiego do Ronda Kościuszki, gdzie jest potężny korki tirów i objeżdżałem przez ulicę Partyzantów za miejsko do ulicy Zjazd. Również na ulicy Zjazd są potężne korki. Potem mówię o tym dlatego, że przecież nie można by było takich prac prowadzić po południu, czy pod wieczór, czy koniecznie w ciągu dnia, kiedy są godziny szczytu. Łomża w tej chwili jest prawie zblokowana, jest nieprzejezdna. Mam taką prośbę do pana prezydenta, jeśli są takie możliwości, to bardzo proszę wyegzekwowanie tego. Jednocześnie chciałbym się dołączyć do podziękowań również to, co kolega radny Chaponik powiedział. Serdecznie dziękuję również za uczuł się jednak przydał nas wszystkich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kolega radny Zbigniew Prosiński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Państwo Prezydenci, Szanowni Goście. Panie Prezydencie, ja mam do Pana jedną prośbę. Sprawa dotyczy wyrażenia zgody na urządzenie Placu Zabaw przy Rejmonta 11. 18 kwietnia tego roku Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystosowała do Pana pismo, w którym to zwraca się z prośbą o urządzenie małego placu zabaw przy Rejmonta 11. Oprócz urządzeń zabawowych dla dzieci są założenia, żeby zainstalować tam również urządzenia fitness. Wykonanie placu oraz konserwacja odbywałaby się na koszty spółdzielni, a wspólnie z miastem, no miasto musiałoby wnieść działkę. To pismo na pewno dotarło. Ja mam taką gorącą prośbę, żeby tą sprawę pchnąć, bo do dzisiaj żadna odpowiedź ze strony Urzędu Miasta nie dotarła, a no szkoda czasu, bo myślę, że warto ten teren w jakiś sposób zagospodarować, no i ułatwi to oczywiście i poprawi komfort życia mieszkańców tego osiedla. Zaznaczam, że plac i siłownia w zamierzeniu są terenami, urządzeniami ogólnie dostępnymi, prawda? W związku z tym bardzo proszę o jak najszybsze podjęcie działań, żeby to mogło ruszyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie koledze radnemu. Bardzo proszę, interpelację składa radna Elżbieta Rabczyńska. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Przygotowałam dwie interpelacje i kieruję te interpelacje do Pana Mieczysława Czerniawskiego, Prezydenta Miasta Łomży. Pierwsza dotyczy nieuregulowanych zobowiązań powstałych w wyniku scalenia działki Państwa Sadowskich w Łomży przy ulicy Żabiej w 2010 roku. Na podstawie otrzymanej pisemnej prośby Państwa Sadowskich z dnia 21 maja 2012 roku proszę o przedstawienie informacji w zakresie przyczyn nieuregulowania zobowiązań powstałych w wyniku scalenia przeprowadzonego w 2010 roku działki Państwa Sadowskich w Łomży przy ulicy Żabiej i w jakim terminie sprawa zostanie załatwiona. Z otrzymanego pisma wynika, że problem dotyczy zabrania wypłaszczenia działki o powierzchni około 1800 m2 i do dzisiaj sprawa nie została uregulowana przez Urząd Miasta. Panie Prezydencie, czy można uznać, że zostały przedstawione Państwu przez pracowników urzędu w Pana imieniu dwie oferty? Jeżeli za pierwszym razem propozycja nie została przyjęta przez zainteresowanych, ponieważ działka zlokalizowana jest bez drogi dojazdowej i na podmokłym terenie, i drugi raz Państwo Sadowscy otrzymują ofertę na tą samą działkę. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na dzisiejszej sesji, ponieważ obradom przysłuchuje się z upoważnienia Państwa Sadowskich Pani Elżbieta Sulkowska w załączeniu pismo z dnia 21 maja. Druga interpelacja dotyczy zagospodarowania terenu przed budynkiem wielorodzinnym w Łomży przy ulicy Zmowskiego nr 2. W związku ze zgłoszeniem, co zostało zapisane w rejestrze podczas pełnionego dyżuru w dniu 9 maja 2012 roku, a następnie wizji lokalnej, zwracam się z prośbą w imieniu mieszkańców w zakresie zagospodarowania terenu przed budynkiem wielorodzinnym w Łomży przy ulicy Dmowskiego nr 2 od strony sklepu spożywczego Alex. Mieszkanka w porozumieniu z sąsiadami zaproponowała, aby zabezpieczyć teren należący do bloku, w cudzysłowie, poprzez odgrodzenie siatką o długości 13 metrów bieżących od sklepu. Mieszkańcy wychodzą z inicjatywą, że po otrzymaniu zgody od właściciela terenu na własny koszt zasieją trawę i posadzą krzewy. Na podstawie informacji otrzymanej na zebraniu w marcu bieżącego roku od dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, teren należy do Urzędu Miasta. Problem dla mieszkańców stanowią klienci sklepu Alex. Wielokrotnie są to ludzie młodzi, którzy często spędzają wolny czas pijąc alkohol bądź po jego spożyciu za sklepem od jednej strony ostatnio wyremontowanego bloku wielorodzinnego przez MPGKiM. Zaśmiecają i zanieczyszczają teren. Niejednokrotnie mieszkańców ogarnia przerażenie i strach na widok z okien ich mieszkańców. Z przekazanej informacji wynika, że właścicielem mieszkań w bloku jest MPGKiM i wspólnota mieszkaniowa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie koleżance i radnej. Bardzo proszę. Interpelację składa radna Bernadeta Krynicka. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie. Mam jedną interpelację, drobniutką. Otóż chodzi o pilną naprawę nawierzchni na ulicy Lipowa. Nawierzchni jezdni, ponieważ tam powstała bardzo głęboka wyrwa, jama dosłownie. Jest to bardzo blisko łuku jezdni i stwarza to ogromne niebezpieczeństwo i dla dzieci, i dla pojazdów tam. Także to jest jedno pytanie. Mam pytanie, czy miasto Łomża składało wniosek, czy brało udział w programie Cyfrowa Szkoła? I jedno podziękowanie. Składam serdeczne podziękowania za organizację Nocy Muzeów w Łomży. Uważam, że to wspaniały pomysł, dobra organizacja, także brawa i gratulacje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, interpelację składa radna Bogumiła Olbryś. Bardzo proszę.
Bardzo, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panowie prezydenci, pani prezydent, szanowni państwo, droga młodzieży. Pierwsza sprawa. Wiem, że od nowego roku szkolnego, proszę państwa, 2012-2013, tacy specjaliści jak doradcy zawodowi będą zatrudnieni w Miejskim Samorządowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Pani prezydent, w jakim celu została zorganizowana ta zmiana zatrudnienia doradców zawodowych w tej placówce, a nie w macierzystych placówkach, jak było to dotychczas? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Z informacji medialnej wiemy, że od 2013 roku powstaną tereny inwestycyjne, akurat bardzo bliskie mojemu sercu, okolice, obszar ulicy Meblowej, Ciepłej i Wojska Polskiego. Wiemy, że z RPO w tym miasto pani współpracuje, więc gratulacje panie prezydencie, panowie prezydenci. W granicach 15 milionów złotych Łomża dostanie dofinansowanie na te tereny, tam pójdą wielkie inwestycje. Także tutaj gratulacje panie prezydencie, a moje pytanie brzmi, czy już są wstępne oferty przedsiębiorców zainteresowanych tymi terenami. To jest następna sprawa. I następna. Wiemy, proszę państwa, też z różnych informacji, że w poniedziałek 21 maja bieżącego roku odbyło się Podlaskie Forum Gospodarcze. Panie prezydencie, porozumienie i tam różne sytuacje dotyczyły trzech miast, Białystok, Łomża, Suwałki. I jakie wnioski, moje pytanie dotyczy wniosków, które to spotkanie przyniosło, oczywiście dla naszego miasta Łomży. I co oznacza, bo jak się wczytałam w artykuł, co oznacza, panie prezydencie, ta dosyć magiczna nazwa. Trójmiasto Podlasie. To jest ta sprawa i dosłownie ostatnia sprawa, proszę państwa, dzisiaj gościmy na dzisiejszej sesji trójkę fajnych uczniów z gimnazjum nr 1 w Łomży, Julka, Sebastian i Luiza, z opiekunem panią Ewą Zachwalik. Proszę państwa, te dzieciaki wygrały projekt samorządowy, na najlepszy projekt samorządowy, oczywiście na populację gimnazjalną i proszę państwa, nasze pociechy jadą do Warszawy na Sejmik Dzieci i Młodzieży. Także tutaj też wielkie gratulacje. No i dzisiaj będą nam się przyglądać. Dzisiaj jest magiczna sesja. Nie wiem, czy dobrze trafiły, no ale coś sobie pooglądają. Także miłych wrażeń. Dziękuję.
Właśnie tutaj taki komentarz, że jak magiczna sesja, to się cuda będą działy. Bardzo proszę. Dziękuję za interpelację. Swoją interpelację składa radna Wanda Mężyjska. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący, państwo prezydenci, wysoka rada, szanowni państwo. Panie prezydencie, moje zapytanie takie bardzo nietypowe, ale mi się zdaje, że takie bardzo ważne. Chciałabym poruszyć sprawę osób przebywających w noclegowni i to tych osób, którzy są nietrzeźwi. I teraz zadaję takie pytania. Czy my tymi osobami się zajmujemy? Czy my przynajmniej pytamy te osoby, skąd pochodzą? Bo zapewne bywa tak, że te osoby powtarzają się nawet z dnia na dzień. Czy my coś o tych osobach wiemy? Czy my staramy się tym osobom pomóc? W ogóle, czy cokolwiek wiemy na temat tych osób, które przebywają? Bo ci ludzie są chorzy, ci ludzie potrzebują pomocy i wskazania drogi, którą mają kroczyć. Może to są ojcowie, może to są matki, żeby zainteresować się ich rodzinami. Bardzo bym chciała, ponieważ wiem, że w Białymstoku, w Olsztynie, akurat rozmawiałam z niektórymi osobami, właśnie są stowarzyszenia przy Karytasie, ale i zupełnie inne osoby, które właśnie w tym są wytypowane do rozmawiania z tymi osobami. Na pewno nie da się porozmawiać ze wszystkimi, ja wiem, ale w ogóle poczynić jakiekolwiek kroki. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie koleżance radnej. Bardzo proszę, interpelację składam. Radna Alicja Konopka, bardzo proszę.
Panie prezydencie, ja bardzo rzadko występuję w tej roli, ale wystąpię bardzo krótko. Dołączę się do grona osób, które dziękują. Dziękuję bardzo za tak szybką reakcję i zrealizowanie obietnicy, czyli zatokę postojową przy ulicy Sikorskiego. Poprawi to bezpieczeństwo zarówno rodziców, ale szczególnie naszych dzieci, mieszkańców najmłodszych. Bardzo dziękuję, panie prezydencie.
Dziękuję uprzejmie pani radnej. Bardzo proszę. Interpelację składa radny Witold Chudziński. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, wysoka rado, panowie prezydenci. W trybie ekspresowym przebiega remont ulicy Zawadzkiej, który będzie miał związek z połączeniem tam z budową marketu. I chciałbym tutaj zadać pytanie, gdzie przekazywana jest kostka z rozbiórki schodników, które tam są rozbierane, a kładziona nowa. Ta kostka była w stanie naprawdę bardzo dobra. To pytanie jedne. Sprawa druga dotyczy pracy Straży Miejskiej w Łomży. Dzisiaj tutaj panowie, pan kolega Wojtkowski wspomniał, że w Łomży tworzą się korki takie na ulicy Wojska Polskiego. I wiadomo, że mieszkańcy Łomżycy szukają tych objazdów jak najszybciej, żeby dojechać do pracy na ten. Straż Miejska na ulicy Piłsudskiego na wysokości szpitala ustawia fotoradar. Dwóch młodych ludzi siedzi w samochodzie, rozłożeni w fotelach i czekają za słupa, żeby tam kogoś po prostu złapać akurat. Nie wiem, czy w tym wypadku jest to najbardziej istotne. A po przeciwnej stronie na osiedlu, bo to jest godzina rannych, to się odbywa, mieszkańcy wypuszczają pieski, które załatwiają swoje potrzeby. Bym, panie prezydencie, prosił, czy może tam wpłynąć na pana komendanta, może żeby zwrócił na to uwagę i zmienić troszeczkę tryb pracy, styl pracy Straży Miejskiej. I jako pytanie trzecie, jeszcze mam tutaj, też bym się chciał przyłączyć do podziękowania za bardzo sprawne załatwienie, czyli ustawienie kontenera na Spek Parku Strzelnicy, gdzie dzieciaki nie miały na ten. Tutaj po zgłoszeniu problemu do pana prezydenta Dobosza, pan prezydent Dobosz i służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej włącznie z panem dyrektorem Kłago załatwiły sprawę, można mówić, że od ręki. Jeszcze, jeśli jestem przy Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, chciałbym zwrócić uwagę na naprawdę wzorowe utrzymanie pasów zieleni na terenie naszego miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie koledze radnemu. Proszę o spokój. Swoją interpelację składa radny Jan Bajno. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, ja bardzo krótko. Wiele osób interesuje się inwestycją po dawnych zakładach bawełnianych. Czy znany jest panu temat, na jakim etapie jest ta realizowana inwestycja? Wiąże się to z inwestycją drogową, którą uwzględniliśmy również w planie naszym, w budżecie na 2012 rok, a mianowicie budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Tam jest jako ten odcinek. Dziękuję.
Dziękuję. Przyjmij koledze radnemu. Jeszcze tutaj się obróć. O. Jeszcze momencik. Bardzo proszę, i swoją interpelację składa wiceprzewodniczący Zbigniew Lipski. Bardzo proszę.
W ciągu ostatnich 2 lat wydatkowano ogromne środki pieniężne na poprawę infrastruktury drogowej na terenie naszego miasta. To, co zrobione, widać gołym okiem. Natomiast moja interpelacja dotyczy tego, czy już służby pana prezydenta podjęły działania dotyczące przeglądów gwarancyjnych. Na jakim etapie są przeglądy gwarancyjne? Myśmy sygnalizowali w ubiegłym roku jakość wykonanych chodników, jakość wykonanego podłoża i w tej chwili chciałbym, żeby na ten temat udzielono mi informacji, czy już rozpoczęto, czy są przeglądy gwarancyjne i co wynika z tych przeglądów gwarancyjnych. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję uprzejmie. Jest? Nie ma.
Jest, dobrze. Dziękuję uprzejmie. Rozumiem, że wszystkie interpelacje zostały złożone. Zamykam punkt 3. Przechodzimy do punktu 4. Odpowiedzi na interpelacje. Bardzo proszę, pan prezydent Mieczysław Czerniawski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Dziękuję za podziękowania, to rzadko się zdarza. Dziękuję bardzo. Chciałem się dołączyć do podziękowań i przede wszystkim podziękować organizatorom Noc Muzeów Łączy. Ja wiem, że ta inicjatywa miała kiedyś bardzo wąski zakres. Chcę podziękować wszystkim placówkom kultury. Od naszego muzeum począwszy, poprzez Teatr Lalek, Filharmonia, Dom Środowisk Twórczych, też Miejski Dom Kultury, biblioteki. Kończy się na muzeum diecezjalnym i katedrze w Łomżyńskim. Zresztą przepraszam, że nie będę wymieniał wszystkich. W tej ulotce są wymienione te instytucje kultury. Naprawdę przeszło nasze oczekiwanie, zainteresowanie społeczeństwa, gdzie w niektórych miejscach były po prostu długie, długie kolejki. Do Teatru Lalek niektórzy nie mogli wejść na spektakl, natomiast chodzili na wieżę widokową, aby nocą z tej wieży widokowej popatrzeć na Łomżę. Te słowa podziękowania należą się również pani prezydent Mirosławie Kluczyk. A mieszkańcom za udział. Zapraszamy za rok. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proponuję pana większość tych interpelacji, które zostały zgłoszone, począwszy od ostatniej przez pana przewodniczącego Lipskiego, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na piśmie. Ja odniosę się tylko do niektórych, bo tu chciałbym na przykład powiedzieć, że są terminy przeglądów gwarancyjnych, musimy to po prostu skonfrontować z harmonogramem tych przeglądów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W sprawie jednej wyjątkowej tej działki ulicy Żabiej wypowie się pan prezydent Dobosz. Ja rozpocznę może od braku odpowiedzi, przepraszam, ja sądziłem, że wyjaśnienie moje na ósme, na sesję, jak gdyby odpowiedziało. Ja mówiłem o środkach finansowych. Ja, panie przewodniczący Chrzanowski, chcę powiedzieć tak. Nie ma najmniejszych szans, abyśmy wprowadzili stypendia w bieżącym roku. Powołana Rada Sportu wspólnie we współpracy z członkiem Rady Konsultacyjnej, panem profesorem Sadowskim, będzie pracować właśnie nad przygotowaniem takiego systemu. I proszę bardzo, ja mogę przedłożyć Wysokiej Radzie taki system stypendialny, tylko to, proszę od razu pamiętać, niesie z sobą skutki finansowe. Oczywiście tutaj stypendia możemy i myślę, że zapiszemy ewentualnie taką deklarację, czy projekt uchwały będzie, no ale dotyczyć to będą najwybitniejsi sportowcy. Nas nie stać na powszechne stypendia. Tak jak nie stać nas na to, aby dzisiaj płacić bezpośrednio zawodnikom stypendia UKS-u, bo nie nasza rola. My przekazaliśmy pieniądze na ŁKS seniorski, mówię drużynę seniorską i juniorskie. I to już jest decyzja zarządu, jeżeli chodzi o płynność płac dla poszczególnych zawodników, ponoszenia swoich zobowiązań. Albowiem są to umowy między zarządem a zawodnikami. A nie między miastem a zawodnikami. Na interpelacje, ja przepraszam, te, które opuszczam, proszę przyjąć, że będzie to odpowiedź na piśmie. Bo tu były dwie takie, powiedziałbym, scaleniowe interpelacje. Ja pragnę poinformować jeszcze raz Wysoką Radę, że proces uporządkowania scalenia przy ulicy Żabiej trwa. Są określone procedury, są zgłaszane wnioski, przyjmujemy te wnioski. Są dyskusje, są rozmowy z samymi zainteresowanymi, tylko że pojawili się zainteresowani, które mają jedno roszczenie. Roszczenie, że nie 50 zł za metr, tylko 200 zł za metr. Bo uważają, że dzisiaj taka jest cena akurat tych określonych działek. Rozpatrujemy to i w odpowiednim momencie przygotujemy projekt uchwały dla Wysokiej Rady, gdzie odniesiemy się do tych wszystkich również po prostu życzeń. Ja rozumiem, że minęło parę lat i ceny działek na pewno wzrosły w Łomży, tak jak wzrosły w całym kraju. No ale nie jesteśmy w stanie takich życzeń w pełni zaspokoić. Z budżetu miasta, przypominam. Z budżetu miasta. A więc dochodów własnych miasta. A więc dochodów wszystkich mieszkańców miasta. Z podatków wszystkich mieszkańców miasta. Z PIT-u i z CIT-u. Jeżeli chodzi o Lipową Wydwa, to oczywiście na to reagujemy, pani radna, na bieżąco, tylko że siły mamy też ograniczone, aby wszystko, wszędzie, jeżeli to jest rzeczywiście tak niebezpieczna rzecz, przekażę panu dyrektorowi Kuładze, który był przed chwilą u mnie, aby awaryjnie, interwencyjnie potraktował tę sprawę. Natomiast jeżeli chodzi o zgodę na plac zabaw przy ulicy Rejmonta, ja nie widzę problemu pod jednym warunkiem, że później Łomżyńska Spółdzielnia nie będzie chciała zwrotu kosztów urządzenia tego. Nie Łomżyńska, to jest Łomżyńska. Aby nam się nie powtórzył kasus z skateparku na Konstytucji 3 maja. Ale nie sądzę, żeby był to jakiś problem przy odpowiedniej podpisanej również wzajemnej umowie. Nie odpowiem, na jakim etapie to jest. Ja wiem, że sprawa została jak gdyby w pewnym sensie uruchomiona. Jeżeli chodzi o pytanie pani Krynickiej, tak, program cyfrowy, to pani prezydent Kluczyk odpowie. Pani radna Olbryś pyta o forum gospodarcze. Niestety nie odbyło ono się w maju, A kolejne to forum gospodarcze, któremu który powiedziałbym jednoczy trzech prezydentów Łomży miasta, Łomży, Suwałki, Białegostoku. Pojęcie Trójmiasta, ponieważ Łomża była pierwszym organizatorem tego spotkania w ramach forum gospodarczego trzech prezydentów i przedsiębiorców, padło ze strony pana prezydenta Truskolaskiego, że jak gdyby powstało w województwie podlaskim Trójmiasto. Nie mamy, natomiast jeszcze nie uzgodniliśmy siedziby. Wprawdzie padały inne, oczywiście mówię to żartem. Ale szanowni państwo, takie forum odbędzie się, kolejne forum odbędzie się właśnie w Łomży. W Łomży chcemy dyskutować o nowej perspektywie finansowej i finansach samorządu przede wszystkim. Odnieść się również do decyzji, jakie zapadają na szczeblu centralnym, szczególnie do niektórych rozwiązań pana ministra Roskowskiego. To forum gospodarcze ma na celu przede wszystkim pokazać opinii publicznej, że te trzy największe miasta w województwie podlaskim nie są zantagonizowane. Że te trzy miasta potrafią również współpracować. Że nie podkładamy sobie kłód pod nogi. Że jeżeli są określone projekty i określone problemy danego miasta, że potrafimy również mówić jednym głosem. Tym jednym głosem w stosunku do zarządu województwa, do marszałka, czy do wojewody, czy do innych instytucji. Ja na przykład ogromnie na ostatnim forum gospodarczym w Białymstoku cieszyłem się, że przedstawicieli Białegostoku i mówię o przedstawicielach przedsiębiorców, jak i władz w obecności marszałka Dworzańskiego wręcz apelowali, aby w Białymstoku przestano nadal jeszcze dyskutować, że Białbałtyka powinna iść przez Białystok. Że być może ta trasa Białbałtyki upadnie, która w tej chwili jest jak gdyby już wstępnie zaklepana. Nie wstępnie, a jest już decyzja w tej sprawie praktycznie. Ale tam powiedziano bardzo istotną rzecz. I to był głos z Białegostoku. Od prezydenta i od przedsiębiorców. Od szefów organizacji gospodarczych. Że powinniśmy wspierać tę trasę, która w tej chwili jest ustalona, a więc przez Łomżę, a nie ciągle rozdzierać szaty, że ta Białbałtyka nie poszła przez Białystok. Nasza próba i moja propozycja była, aby to forum gospodarcze rozszerzyć przynajmniej o co jakiś czas spotkania ze wszystkimi parlamentarzystami naszego województwa, bo tam możemy również przenosić tę współpracę w sprawie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podlaskiego. Jeżeli chodzi o MOWS, nie wiem, czy jest pan dyrektor Jagielak, nie widzę go w tej chwili. Jest, tak. Na to pytanie krótkie może odpowiedzieć albo udzielić szerszej informacji na piśmie. Pan komendant słyszał, panie radny, mówię, zwracam się do pana księżycego Grudzińskiego, pana pytanie i pana zastrzeżenie. I o dwóch kwestiach chciałem powiedzieć tak. Szanowni państwo, ulica Wojska Polskiego jest remontowana, to jest panie przewodniczący Wojtkowski. Ja wczoraj też jechałem tą ulicą. Pani prezydent dzisiaj, bo mieszka zresztą przy tej ulicy. Tylko, nie wiem, ja wiem, że niektóre miasta praktykowano remonty nocą. No to była, przepraszam za kolokwializm, potężna awantura mieszkańców, że w nocy nie mogą spać w ogóle. Bo tam pracują głośne obrabiarki również, wierzchła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no to potrwa 3-4 dni, no tydzień czasu. No nie róbmy z tego od razu tragedii. No byłaby większa tragedia, gdybyśmy jeździli tam po dziurach i łamali koła w samochodach. Niestety taki jest urok. No, będzie nas czekała już, mamy ulicę Zawadzką rozpoczęta. Będzie tak samo przy budowie ulicy Sikorskiego, jak mówiłem, od mostu Hubala do ronda przy szosie Zambrowskiej, od ronda do ulicy Wyszyńskiego. I też będą określone kłopoty. Będzie robiona droga do Mężenina. Będzie robiona Sikorskiego od Wojska Polskiego do Nowogrodzki. Też będą kłopoty. No ale nie ma takiego sposobu, żeby remontować własny dom i elegancko w nim mieszkać. No coś jest za coś. Ja słyszałem wiele narzekań i interwencji wręcz, jak robiliśmy Piłsudskiego, Legionów, Spokojną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj ci sami ludzie, którzy wówczas interweniowali, z zadowoleniem dziękują, bo inaczej się jedzie, jak gdyby trochę w innym świecie. Pan radny Bajno pyta mnie o inwestycje na rynek. Chciałbym być w tej informacji bardzo zwięzły i oszczędny w słowach, albowiem na to pytanie powinien odpowiedzieć inwestor. Wszystkie pozwolenia, oprócz jednego, na budowę galerii Narys oraz dróg wokół, a tam jest przebudowa dróg wartości rzędu prawie 20 milionów złotych, jest wydana. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby prace przy budowie galerii szły pełną parą. Ja mówię od strony administracyjnej, oprócz jednego. Otóż rzeczywiście musimy przebudować i przeprojektować i wydać pozwolenie na budowę rondo przy ulicy Spokojnej. Inwestor zwrócił się do mnie i wspólnie, minęło już chyba 2 tygodnie, o jak najszybsze wydanie pozwolenia na przebudowę tego ronda, bo to połączenie od ronda przy Spokojnej jak gdyby determinuje rozpoczęcie budowy i później użytkowanie jako pierwszego obiektu, tak zrozumiałem, Kasztorany. Ale wszystkie inne pozwolenia na budowę, na przebudowę Wojska Polskiego i tak dalej, inwestor ma. Jaka jest przyczyna, że i przepraszam, nie dokończę. To, co satysfakcjonowało dwóch przedstawicieli inwestora u mnie w gabinecie, określiłem termin, że lipiec, sierpień takie pozwolenie otrzymają, aby do momentu zakończenia budowy Kasztorany z tej strony mógł być normalny dojazd do tego obiektu. Innych przeszkód oświadczam Wysokiej Radzie, poza tym jednym pozwoleniem, które wymagało czasu, bo nie tyle przeprojektowanie, kiedy z rejonem energetycznym. Najpierw mieliśmy poprowadzić tam linię nawierzchniową. Okazało się po wielu negocjacjach, że rejon energetyczny stanął twardo na stanowisku, że ma być okablowanie. Projektant był po prostu zaszachowany. Poza tym każde takie projektowanie i pozwolenie są terminy ustawowe, których nie wolno prezydentowi przekroczyć. Ja nie mogę sztucznie czegokolwiek z tych terminów skrócić. O przebudowie ronda Narew inwestor wiedział od początku. Więc panie radny, nie chcę wyręczać inwestora. I nie mam wiedzy zresztą, jeżeli chodzi o poszczególne etapowanie budowy, kiedy wchodzi, jak będzie rozpoczynał budowę, kiedy sama galeria powstanie, kiedy drogi powstaną. Wiemy tylko, że pewne terminy, które zostały zawarte w porozumieniu z miastem, z prezydentem, będą wymagały po prostu dotrzymania. Ale to już jest po stronie inwestora. Panu księdza Sęgliskiemu już mówiłem, odpowiedziałem, że udzielimy odpowiedzi pisemnej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Panie prezydencie, dalszych odpowiedzi udziela prezydent Beniamin Dobosz. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, zaproszeni goście. Chciałem krótko odnieść się do dwóch zagadnień związanych z procesem porządkowania spraw scaleniowych przy ulicy Żabiej. Pewnym zastrzeżeniem dotyczącym jakby i ogólnej uwagi. Otóż chciałem podkreślić, że miasto prowadzi intensywne negocjacje z uczestnikami scalenia, tymi osobami, które złożyły wnioski, które chcą zmian. Rozmowy są prowadzone indywidualnie, zapraszamy te osoby, staramy się przedkładać propozycje ugodowe, takie, które naszym zdaniem mogą satysfakcjonować uczestników scalenia. Oczywiście są to rozmowy trudne, gdyż po kilku latach roszczenia się zmieniają, oczekiwania również. Natomiast niewątpliwie naszym celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, aby wszyscy uczestnicy scalenia byli zadowoleni w stopniu maksymalnie możliwym, a jednocześnie, aby budżet miasta nie ponosił nadmiernej odpowiedzialności finansowej za skutki tych działań, które tak naprawdę, to warto jeszcze raz chyba podkreślić, doprowadziły do sytuacji, że w tym rejonie miasta właściciele, uczestnicy scalenia uzyskali dużo lepszy stan posiadania, dużo lepsze i atrakcyjniejsze działki o lepszych parametrach. Oczywiście nie byłoby tak, nie byłoby tych pytań, gdyby wszyscy byli zadowoleni z tego. Natomiast chciałem podkreślić, że w moim odczuciu sesje Rady Miejskiej nie powinny być forum rozpatrywania indywidualnych roszczeń poszczególnych uczestników scalenia. Gdyż takie sytuacje są w pewnym sensie precedensowe. Pokazują innym, że wystarczy skutecznie za pośrednictwem pana radnego czy kogoś innego składać wnioski, wskazywać na to, że miasto nie prowadzi rozmów, aby temat stał się tematem publicznym. I tu zaprzeczam, w przypadku pana Cybuli doszło do moich bezpośrednich spotkań dwukrotnych i zupełnie nie rozumiem wystąpienia kierowanego za pośrednictwem pana radnego pod adresem Rady Miejskiej Prezydenta, gdzieś pan Cybula otrzymał bardzo konkretną, rzeczową propozycję, materialną propozycję uzyskania działki budowlanej w innym miejscu, określonej powierzchni, o określonej wartości, dodam wartości rynkowej, i miał się do tego odnieść. W przypadku pani Sadowskiej mam przed sobą protokół, gdzie złożono jej dwie propozycje. Działek w pierwszym przypadku przy ulicy Spokojnej Akademickiej o podobnych cechach jak te, które zostały ujęte w scaleniu. I w drugim przypadku działki budowlanej przy ulicy Podleśnej. Jeżeli uwaga dotycząca braku dostępu do drogi publicznej i charakteru gruntu odnosi się do działki na ulicy Podleśnej, to kategorycznie dementuję. Przecież te działki podlegają obrotowi handlowemu. My je sprzedajemy. One są absolutnie przystosowane do tego, aby być zabudowane. W związku z tym nie jest tak, że propozycji nie ma. Natomiast niewątpliwie, jak w toku każdych negocjacji, wymagane jest, aby obie strony wyrażały wolę porozumienia. Na zakończenie, w przypadku państwa Sadowskiego chciałbym podkreślić, że jesteśmy gotowi znaleźć rozwiązanie ugodowe, wykorzystując, jeżeli te działki nie są akceptowane, wykorzystując nasze możliwości gruntowe w obecnie scalanym obszarze na ulicy Żabiej. W ramach tego terenu chcielibyśmy państwu zaproponować jeszcze inne rozwiązania. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, że będziemy mogli państwu w Radzie Miasta przedstawić ostateczną propozycję zamykającą temat scalenia na ulicy Żabiej w interesie wszystkich, zarówno uczestników, jak i miasta. Na pewno, to też chciałem podkreślić, nie możemy doprowadzić do sytuacji, że budżet miejski będzie obciążony wypłatami gotówkowymi na rzecz uczestników scalenia. Nie mamy takich środków, nie przypuszczam, żeby w najbliższym czasie znalazły się w naszym budżecie w obliczu wielu bardzo pilnych i ważnych społecznie zadań. Dlatego apeluję, propozycje ugodowe przedkładane przez nas w toku negocjacji dotyczące ekwiwalentów gruntowych prosiłbym i apeluję o traktowanie bardzo poważnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie prezydencie. Czy pani prezydent? Tak, bardzo proszę. W uzupełnieniu odpowiedzi na interpelację pani prezydent Mirosława Kluczek.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni i goście. Odpowiadam na pytanie pani radnej Krynickiej. Tak, miasto Łomża składało wniosek do projektu Cyfrowa Szkoła. Wszystkie szkoły podstawowe były zgłoszone. Z uwagi na, jak sądzę, ograniczone środki przewidziane w tej pierwszej edycji programu Cyfrowa Szkoła, dostaliśmy informację w poprzednim tygodniu, że Arna z Łomżyńskich Szkół nie zakwalifikowała się do programu. Jest nam z tego powodu bardzo przykro, ale mam nadzieję, że wszystko przed nami. Odpowiadam na pytanie pani radnej Olbryś w sprawie doradców zawodowych. Szanowni Państwo, ja jestem w tej chwili na etapie przeglądania projektów organizacyjnych szkół i chcę powiedzieć, że przyglądam się tym projektom z bardzo dużą wnikliwością pod kątem poszukiwania oszczędności, które musimy znaleźć w związku z faktem, że do miasta wpłynęła niższa niż planowaliśmy subwencja oświatowa. I przyglądam się zadaniom szkół. I to nie jest tak, że w przypadku doradców zawodowych wszyscy doradcy zawodowi będą przeniesieni do samorządowego ośrodka. Nie o to nam chodzi. Przyglądając się zadaniom wykonywanym przez szkoły, uznaliśmy, analizując te zadania, że dwóch, trzech doradców, góra trzech doradców zawodowych poradzi sobie z problemem doradztwa w całym mieście. W tej chwili, dodając wszystkie godziny, które są w projektach realizowanych w poprzednim roku, jest to prawie 6 etatów, jeśli dobrze pamiętam, 5,9 etatu. Więc sądzę, że będzie to konkretna oszczędność i jednocześnie nie będzie to rzutowało na sposób prowadzenia doradztwa. Szczególnie myślę tu również o szkołach zawodowych, do których uczniowie już jak gdyby poszli w pewnym sensie ukierunkowani, wybierając daną szkołę zawodową. Niemniej doradcy zawodowi, którzy będą zatrudnieni w samorządowym ośrodku, powtarzam dwóch, góra trzech, to nie będą osoby, które będą tam, że tak powiem, siedziały i pracowały na miejscu, tylko będą to osoby, których zadaniem będzie w każdej szkole, której doradztwo dotyczy, być obecnym. Będą wyznaczone grafiki, terminy i tak dalej. Chcę tylko zaznaczyć, że jesteśmy na etapie projektów, tak jak powiedziałam, i projekty z reguły korygowane są jeszcze w miesiącu sierpniu, pod koniec miesiąca sierpnia, wtedy, kiedy jest już ostateczna informacja o naborze do wszystkich szkół. Także to pewnością nie jest to kwestia jakiegoś naszego, powiedziałbym, widzimisię, tylko poszukiwania dobrych rozwiązań przy poszukiwaniu jednocześnie oszczędności, które niestety są konieczne. Jeżeli będzie potrzeba bardziej szczegółowej odpowiedzi, postaram się udzielić ją na piśmie. I odpowiadam na pytanie pani radnej Mężeńskiej w sprawie noclegowni. Chcę powiedzieć, że w noclegowni mogą przebywać tylko i wyłącznie osoby trzeźwe, osoby bezdomne, ale trzeźwe. Natomiast w tak zwanej ogrzewalni zdarza się, że przebywają osoby, znaczy zdarza się, przeważnie trafiają tam osoby nietrzeźwe. Chcę dodać do tego wszystkiego, że miasto Łomża przekazuje środki na przykład takiemu stowarzyszeniu jak Bractwo Trzeźwości imieniem świętego Maksymiliana Kolbego na warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję, na programy profilaktyczne, również na prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin, ale też jak gdyby dysfunkcyjnych. Drugim takim stowarzyszeniem, któremu przekazujemy środki, jest Stowarzyszenie Zdrowie i Trzeźwość przy ulicy Rybaki. Także, tak więc osoby również bezdomne, osoby mające problem alkoholizmu mogą korzystać z usług tych stowarzyszeń, które otrzymały od nas środki finansowe, pod warunkiem, że tego chcą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani prezydent. Szanowni państwo radni, jest prośba, znaczy pamiętajcie, zawsze mówię o tym, żeby znać jakby konsekwencje wywołanych tematów, ponieważ ze względu na złożoną interpelację i udzieloną odpowiedź przez pana prezydenta Dobosza mam zgłoszenie zarówno pani Elżbiety Sulkowski, jak i pana Zbigniewa Cybuli, którzy chcą odnieść się do tej odpowiedzi. No i właśnie, no teoretycznie nie jest niby to punkt, ale wydaje mi się, że ponieważ został wywołany, to chociaż krótko do tego głosu powinniśmy ich dopuścić. Także proszę o przygotowanie głosowania. Tak! Przedstawicieli mieszkańców, panie Słuchowska, pan Cybula.
dobrze, no to powiedzmy. No dobrze, no to... No to, że powiedzmy. No dobrze, już jest bliżej. Zapytuję. To pan wydarzył głos, no.
Panie kolego radny, zgodnie ze statutem obrady sesji są jawne i mieszkaniec miasta może być, dowiadywałem się specjalnie, żeby wiedzieć, jak będą w tej sytuacji, w każdej chwili może zgłosić taki wniosek. Ja nie mogę go nie poddać pod głosowanie. Jedyne, co radni mogą zrobić, to nie udzielić głosu i wtedy jest sprawa dla mnie jasna. Nie jest moją intencją zamykanie komuś ust albo dopuszczanie czy niedopuszczanie. No, jeżeli koleżanka radna złożyła interpelację i w interpelacji zaznaczyła, że jest pani Trukowska obecna na sali i że może się odnieść, to czyli jakby było wiadomo, że może być taka sytuacja, tak? Zarówno przy odpowiedzi, jak i przy składaniu interpelacji. No, jedyne, mówię, co możemy zrobić, to nie udzielić głosu. Jeżeli udzielimy, to na pewno zadbam o to, żeby nie była toczona dyskusja, tylko żeby wyrazili krótko swoje zdanie. No tak, tak tutaj, że tak powiem, w prezydium uważamy. No, być może jest to błędne. Proszę o przygotowanie głosowania. O głosowanie przez Państwa radnych jest za udzieleniem głosu. Panu Cybuli i Pani Słukowskiej. Dziękuję, proszę o wyniki. Za 14, przeciw 1, wstrzymał 7, głosowało 16. Proszę w tej kolejności. Panią Słukowską zapraszam.
Tak.
Tutaj do mównicy. Panie Elżbieto, bardzo proszę, żeby nie toczyć dyskusji, tylko przedstawić własną opinię. Maksymalnie 3 minuty, dobrze? Bardzo proszę.
Dzień dobry. Proszę Państwa, już ponad rok żeśmy się nie widzieli od mojego tutaj ostatniego wystąpienia. Dziś przyszłam prosić wszystkich Państwa radnych o pomoc w załatwieniu naszej sprawy, bo nie dajemy sobie rady z tą sprawą, z tą całą maszyną urzędniczą i tym ciąganiem nas w imieniu prawa. Teraz na sali po odpowiedzi Pana Prezydenta Dobosza postanowiłam, że jeszcze coś dopowiem. Po prostu, już wczoraj przewidziałam, że zostaniemy tu przedstawieni jako ludzie, którzy nie dążą do zgody. Wczoraj mieliśmy rozmowę z Panem Naczelnikiem, z Panem Wittnerem, gdzie faktycznie zostały nam przedstawione dwie propozycje. Tylko muszę się wrócić trochę do tyłu. Kiedy zapadł wyrok w grudniu w NSA, nie było żadnej informacji z miasta, dowiedzieliśmy się to z portali internetowych. Do marca żeśmy dali spokój dla miasta. W międzyczasie jedna z radnych chyba złożyła interpelację w sprawie co dalej ze scaleniem, więc pan prezydent Czerniacki odpisał dla państwa radnych, mam te pismo, zaraz mogę podać numer, na pewno państwo wszyscy go macie. I tam przedstawił, że scalenie będzie dalej prowadzone, jest harmonogram, wyznaczył terminy, prawda? I to do państwa napisał 2 marca. 27 marca, chyba mogę datę mylić, bo jestem zdenerwowana. 27 marca rozesłał informacje dla wszystkich uczestników scalenia. I tam harmonogram już się konkretnie różni, rozjeżdża się. Przepraszam, ja to wezmę i przedstawię. Więc tak, żeby już być wiarygodna. Prezydent pismem WGN 6871.22.2012 z dnia 8 marca do rady, czyli wysyła pismo, co się dzieje w sprawie w odpowiedzi na interpelację i pisze, że do 23 marca składanie wniosków, do 30 marca godzina 12 posiedzenie Rady Scaleniowej. Następnie od 2 do 23 kwietnia będzie wyłożony projekt nowej uchwały. Za 2 tygodnie, czyli dokładnie 15 marca, dostajemy mi pismo od prezydenta, w którym pisze czas składania wniosku 6 kwietnia, czyli mając na uwadze tam 8 marca czy 6 kwietnia, już jest posuwu miesiąc czasu. Potem posiedzenie Rady Scaleniowej 12 kwietnia. I wyłożenie projektu od 30 kwietnia do 21 maja. Popatrzyłam się, przyjęłam to do wiadomości. W tym piśmie przesłanym przez miasto napisane było, że mamy składać wnioski o przydział nowych działek. Do 4. Więc ja udałam się do urzędu 2. z zapytaniem do pana prezydenta Dobosza w obecności pana naczelnika Bittnera.
i powiedziałam, jeżeli mam złożyć wniosek, chciałabym wiedzieć, na jakie działki mogę złożyć wniosek. Mam rozumieć, że jakieś nowe działki powstały w ramach tego scalenia, jakieś dołożona ziemia jest, że możemy, bo wtedy przecież już nie było działek, dlatego nie dostaliśmy. Więc obaj panowie natychmiast zaprzeczyli, że żadnych dodatkowych działek nie ma. W takim razie mówię, wobec powyższego, uważacie panowie tak jak NSA, że faktycznie jest scalenie nieważne i zaczynamy od nowa rozdzielać wszystkie działki na tym terenie? Nie, tak też nie ma. Wszystko co było to jest. Ja nie wobec tego, na jakie ja mam działki złożyć swój wniosek. No i zaczęła się dyskusja, oczywiście zostało powiedziane, że miasto ma kłopoty, nie ma działek i żeby było wygodniej dla miasta, jeżeli byśmy złożyli wniosek o sprzedaż działki. Wobec tego ja 4 kwietnia, przychylając się do prośby prezydenta, naczelnika z rozmowy, składam wniosek, że jesteśmy zdecydowani sprzedać działkę i faktycznie wyznaczamy cenę za metr 200 zł do negocjacji. I w tym momencie chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, tu prezydent jedzie na takich uczuciach, że miasto nie stać, miasto nie ma pieniędzy. Przecież to idzie nie od miasta, ktoś kupi, ktoś jeden musi sprzedać, żeby drugi miał. Miasto musiało do ziemi żadnej i nie musi nic dopłacać. Sprzedało się niektórym za bezcen i teraz nas się tak przepycha, prawda? No, ale złożyłam wniosek 9 maja przyszłam do urzędu, bo według tego harmonogramu przysłanego sąd powinna się do tej pory odbyć posiedzenie Rady Scaleniowej. Do pana Bittnera się udałam, najpierw oglądając wszystkie tablice w urzędzie, czy jest wywieszony projekt, bo 30 kwietnia według tego, co dostaliśmy informacji, powinien wisieć projekt. No, niestety żadnego projektu nie było. To już było około 9 dni dokładnie, gdzie powinien wisieć projekt nowej uchwały i tego projektu...
No,
nie
było to, bo 5 minut już panie...
Dobrze, proszę, więc już zaraz kończę, bo to już jest koniec po prostu. Był protokół z posiedzenia Rady Scaleniowej, tak, przeczytałam ten protokół. No i w końcu dostaliśmy pismo od miasta w sprawie negocjacji. Byliśmy zaproszeni na wczoraj. Wczoraj przychodzimy, mając na uwadze, że już wcześniej było zagadane, że sprzedajemy, przyszłam z nastawieniem, że będziemy negocjować cenę, prawda? I dostajemy znów niespodziewanie dwie propozycje dwóch działek. Jedna działka, trzecia wyraźnie pani Bittnerowi powiedziała, jest to działka ta na Spokojnej, trzecia ma tam swoją ziemię, jest tam jakiś zakład przemysłowy, z którym trzecia ma do tej pory kłopoty i jeszcze chyba kary za to ponosi. Kategorycznie powiedziała, że tam nie chce ziemi. Tam nie ma planu, tam nie wiadomo, że w Polacji się coś będzie działo. Druga działka, to zostało trochę przekłamane, bo druga działka została na Podleśnej, o wymiarach 455 metrów, cieszę ze względu na wiek. Stwierdziła, że budować się nie zamierza i po prostu jest ta działka jej niepotrzebna i odmówiła przyjęcia obu działek, uznając propozycje za śmieszne. Już kończę. Wobec tego, tak jak chciałem dzisiaj tylko powiedzieć to, że chcę Państwa wszystkich radnych prosić o zainteresowanie się tą sprawą, bo to, co się po tego dzieje, to jest naprawdę już przeraża człowieka. My się opadujemy. I mam prośbę do wszystkich mediów, bo nasze gazety jakoś najlepiej piszą. Proszę Was o pomoc, portale internetowe, telewizje osiedlowe, żeby było wszystko nagłaśniane, bo to nie jest prywatna sprawa. My na razie byśmy nigdzie tego nie nagłaśniali. Uważamy, że w swoim mieście sobie sami poradzimy. I bardzo Państwa o to wszystkich proszę, bo naprawdę dzieje się krzywda. Jedna sprawa. Ta uchwała jest cała nieważna. Dziękuję.
Pani nie nam zużywa. Bardzo proszę. Pan prezydent chciałby się odnieść, tak? Bardzo proszę.
Oczywiście, proszę Państwa, jeżeli przyjęliśmy taką formułę, że będziemy rozmawiać o tych sprawach publicznie, więc muszę się odnosić do wszystkich zarzutów adresowanych pod naszym adresem. Pani była uprzejma powiedzieć takie słowo przekłamanie. Nie ma żadnego przekłamania. Ja stwierdziłem fakty, które wiążą się z ofertą, która została Pani przedłożona w dniu 21 maja. Działki przy ulicy Podleśnej, o czym wszystkim wiadomo, były przedmiotem przetargów organizowanych przez miasto. Uzyskiwały niektóre z nich określone ceny w okolicach 200 i powyżej złotych za metr kwadratowy. Są to ceny absolutnie realne w tym miejscu. Jest to teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe. I to, że ciocia szanownej pani nie zamierza się tam budować, nie zmienia faktu, że ta działka posiada określoną wartość rynkową. przyjmując ostrożnie, jest to wartość zbliżona do iloczynu ilości metrów kwadratowych i powiedzmy ceny uzyskiwanej przy targu publicznym. W związku z tym uważamy, że ta propozycja nie była propozycją śmieszną, a była propozycją bardzo poważną. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Cebula chce zabrać głos? Tak, bardzo proszę. To proszę poczekać chwilę, panie Zbigniewie. Bardzo proszę, jeszcze pan prezydent Dobrze.
Przepraszam bardzo, jedno zdanie dotyczące terminów. Jak państwo mają okazję się w tym momencie dowiedzieć, problematyka negocjacji jest tak złożona i trudna, dotyka wielu interesów prywatnych, że wyznaczone przez nas terminy są oczywiście terminami o charakterze wstępnym i żadne wyłożenie, żadna propozycja nie znajdzie się tu na tej sali obrad, dopóki te negocjacje nie ulegną zakończeniu. Jeżeli będziemy je prowadzili z osobami prywatnymi długo, gdyż nie będziemy znajdowali pewnego zrozumienia, no to oczywiście te terminy będą ulegały zmianie. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę pan Cebula. No ale proszę nie nadużywać czasu. Też ma oprócz minuty. Ja po 3 minutach odbiorę głos. Bardzo proszę. Proszę konkretnie.
Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Panie prezydencie, panie przewodniczący. Szanowny panie prezydencie, ja tutaj pismo do pana wystosowałem, ponieważ zwracam się z prośbą o korektę właśnie stanu cennych z roku 2000. Proszę moją działkę położoną przy ulicy Fabrycznej przy numerze 22452142 m2 zostawić tak jak jest, ponieważ ta działka jest cała ogrodzona, ma wszystkie media, podłączone jest do wszystkich mediów. Dalej, panie prezydencie, kochany nasz. Wyłącznie członek komisji scaleniowej, który właśnie Edward Zieliński chce zabrać moje ziemię, ponieważ zostaje mi 445 metrów, 1142 metrów i sam pan prezydent powiedział, co to jest za działka. W rozmowie między nami, która była, zostaje mi 445 metrów ziemi, sam pan prezydent powiedział, co to panu za działka zostaje. Jak mi pan Edward Zieliński zabiera te 550 metrów. Mało tego, szanowna rado, członek komisji scaleniowej dostaje dwie najlepsze działki, 1127 m2 i 1102 m, dwie najlepsze działki, w tym moją. I dostaję, proszę państwa, 103 244 zł dodatkowo za te wszystkie. I nie wiem nawet, już nie będę nawet mówił, czy z opłata dziecięcki zostanie zwolniona ta osoba, czy nie zostanie zwolniona ta osoba. Tylko, że po prostu ja jako członek tej całej, tego scalenia jestem tak poszkodowany, że już ja nie mam siły po prostu. Ponad 3 lata ja tutaj do państwa chodzę. W 2007 roku zostałem poinformowany, jeżeli nie złożę jakiegoś tam pisma, że podchodzę do scalenia, to zostanie mi ta ziemia wcale zabrana. I nie będę miał do żadnych prawa roszczeń i tak dalej. To więc podpisałem. Nie wiedziałem, że to jest po prostu możliwe, czy tak dalej. I podpisałem. Wcale bym nie uczestniczył, żeby moja działka była w scaleniu. Ona jest ogrodzona, ta działka, panie prezydencie. Jeżeli państwo mają ochotę, to bardzo bym prosił, żeby właśnie pan prezydent szanowny, naczelnik pan Bittner, radę miejską, żeby przyjechali na ulicę Fabryczną 3, zobaczyli tę działkę, żeby zobaczyli państwo, o co mi chodzi w tej działce. I jeszcze chciałbym to powiedzieć, szanowną radą, tutaj co pani Kulkowska mówiła, jeżeli przychodziliśmy my wcześniej, jest to w 2009, 10, 11 roku, zanim składaliśmy, zanim jest uchwała powstała 14 lipca 2010 roku, rozmawialiśmy z panem prezydentem Brzezińskim, z panem Wonowskim, co to powiedzieli nam tak, że ziemia nie jest z gumy, że nie ma dla państwa ziemi, bo ziemia nie jest z gumy. To ja się teraz pytam, dlaczego ziemia w Łomży, jeżeli osoba ma 123 metry kwadratowe w scaleniu i ma możliwość wykupienia, powierzchnia brakująca, 1010 metrów. Ma 123, ma możliwość wykupienia 1010 metrów. Mało tego, jest tutaj w tych dokumentach napisane, że niejaki państwo, już nie będę wymieniał, po 13 zł za metr ziemię kupowali w tym scaleniu. Powierzchnia brakująca 2000, 191, 13 zł za metr. I kwoty też nie będę podawał, 29 tysięcy. Po 13 zł za metr wychodzi. I teraz
dobra, tak, proszę, nie wykończymy.
Już się kończę. Jeszcze tylko jedno zdanie. Panie prezydencie, czy te scalenie nieruchomości jest na cele publiczne czy prywatne? Jeżeli jedna osoba cały czas zyskuje i dostaje najlepsze działki, jakie tylko są w scaleniu, czysto uporządkowane ziemię i tak masakryczne pieniądze, a mnie się zabiera 550 metrów i pcha się na tego człowieka ziemię, gdzie tylko i wyłącznie jego jest ta ziemia, której on jeszcze, a każą mi dopłacić 40 750 zł. Której ziemi nie chcę wcale. I jeżeli to by była ze 550 metrów zabrane na drogi, ja bym nic nie chciał żadnych tych. Ale to jest jedna osoba, która z tego będzie zyski tylko miała. Tylko i wyłącznie on. Jest chyba jakaś zasada równości, żeby jeden człowiek drugi dostał. Ja tylko po to cały czas byłem w urzędzie, Boże, kochany, w
Dobrze, pani nie wiem.
W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w NSA byłem, sędzia powiedział wyraźnie, że cała uchwała jest nieważna. My zostaliśmy na koniec, cało słuchaliśmy i sąd powiedział wyraźnie, że cała uchwała jest nieważna, a my przychodzimy cały czas i nam mówią teraz, że nie ma ziemi, gdzieś byle...
Dobrze, pani wiemy. Dobrze, dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, żeby ta rada nasza nam pomogła trochę, tak jak pani słuchawka mówiła.
Dobrze, bardzo proszę pan prezydent Dobosz.
Proszę państwa, przyszło nam się zmierzyć z problemem historycznym i źle przeprowadzonego scalenia. W tym znaczeniu źle, że są osoby, które są niezadowolone i nie znalazły odpowiedniej, stosownej dla oczekiwań rekompensaty, ale w granicach scalenia, w granicach przepisów regulujących proces scalenia. To nie miasto reguluje zasady podziału, przydziału, tylko decydującą rolę w tym odgrywa Rada Scaleniowa, składająca się z właścicieli nieruchomości podlegających scaleniu. I ubolewam, że doszło do takiej sytuacji, o której mówi pan Cybula, ale odcinamy się od tego. Chcemy wspólnie, chcemy zaproponować panu Cybuli inną działkę, w innym miejscu, po to, żeby usankcjonować jednocześnie istniejący stan prawny w pewnej mierze, doprowadzić do podjęcia nowej uchwały, dlatego że scalenie objęło, o ile pamiętam, 189 osób czy działek. Więc to jest duża grupa osób zainteresowanych tym, aby ten stan prawny został utrzymany. Istnieje również interes miasta w tym, aby uporządkować własność gruntów w tym rejonie miasta. Dlatego nie możemy doprowadzić do sytuacji pierwotnej. Nie chcemy tego, jak sądzę, wszyscy. I dlatego też nasze propozycje adresowane do osób, które są niezadowolone, zmierzają do tego, żeby z zasobu miejskiego, z zasobu wykraczającego, podkreślam, ramy scalenia, doprowadzić do satysfakcjonującego rozwiązania. Bo my już nie operujemy terenem w ramach scalenia, który został podzielony i przydzielony konkretnym fizycznie osobom. Są to określone tytuły własności. Naruszanie tego stanu prawnego no de facto prowadzi do sytuacji pierwotnej, gdy wracamy do pasków. Czy chcemy... Niektórzy chcą, jak państwo skiwają głową, pasków. Ale nie. Prawo mówi o tym, są sprzeczne opinie na ten temat i na pewno jest to dyskusyjne, natomiast Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do scalenia i myślę, że nikt nie chce z uczestników tego, abyśmy się cofnęli do etapu pierwotnych prac. Dlatego ja mam nadzieję, że będziemy w stanie z państwem się porozumieć w zakresie ekwiwalentów gruntowych, podkreślam. Bo to by było, oczywiście, taka decyzja będzie podejmowana przez Radę. My zmierzamy do tego, żeby Radzie Miejskiej przedstawić już po etapie negocjacji z państwem konkretne propozycje, że pan Cybula czy pani Sadowska akceptują propozycję w zakresie przydzielenia im działek w tym i w tym miejscu. Bo z czym to się wiąże? Z tym, że miasto za te działki nie uzyska środków. Czyli pokryjemy zasobu miejskiego roszczenia osób niezadowolonych po to, aby doprowadzić proces do końca. Bo w interesie miasta i uczestników scalenia jest zamknięcie i doprowadzenie procesu do końca w tym miejscu. Postępujemy trudną drogą, ale mam nadzieję, że znajdzie ona swój finał. Dziękuję bardzo.
Nie ma takiej możliwości. Panie Zbigniewy, bardzo proszę... My w dobrej wierze udzielamy państwu głosu, więc proszę to wycenić, tak, i już nie krzyczeć. Przechodzimy do realizacji punktu 5, analiza funkcjonowania MPS oraz stan realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło, druk numer 315A, wiodąca Komisja Gospodarki Komunalnej. Druk analizy państwo radni otrzymali. Zaczniemy od opinii komisji, czy oprócz komisji wiodącej jakieś inne komisje się zajmowały. Jeżeli nie, bardzo proszę pana przewodniczącego o zgłoszenie się do głosu. O, białym nie działa? Jest. Bardzo proszę, przewodniczący Wiktor Pudziński.
Komisja Gospodarki Komunalnej na posiedzeniu w dniu 15 maja 2012 roku po szczegółowej analizie informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łomży oraz stanu realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło w wyniku głosowania 10 głosami za, przy braku głosów przeciw i 2 głosach wstrzymujących się przyjęła informację zawartą w drukach numer 315 i 315a. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym tutaj dodać, że Komisja Gospodarki Komunalnej była bardzo burzliwa. Myślę, że poruszane były sprawy naprawdę bardzo merytoryczne. Bym chciał tutaj podziękować członkom komisji o to, że akurat walczyli tutaj o dobro, czyli mieszkańców. O dobro mieszkańców. Zarząd jako zarząd walczył o dobro firmy, a tutaj członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej walczyli o dobro mieszkańców. I myślę, że na komisji było dosyć szczegółowo to wszystko wyjaśniane i bym prosił, żeby zostały zakończone dyskusje na temat poszczególnych osób, które się wypowiadały na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, bo naprawdę wszyscy członkowie, jak i przewodniczący Rady wypowiadali się, ja myślę, kompetencja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za opinię, a otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy zgodnie z wnioskiem komisji pozytywną ocenę analizy funkcjonowania MPC oraz planu realizacji planu zaopatrzenia miasta w ciepło zawarto w druku 315a. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za pozytywną oceną analizy funkcjonowania MPC, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję, proszę o wyświetlenie wyników. Za 18, przeciw 0, wstrzymał się 4, głosowało 22. Stwierdzam, że Rada pozytywnie oceniła funkcjonowanie MPC oraz stan realizacji zaopatrzenia miasta. Przechodzimy do realizacji punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez miasto Łomża. Druk numer 317, 317a, wiodąca Komisja Opieki Społecznej, Rodziny i Zdrowia. Szanowni Państwo, na sali znajduje się ksiądz Jacek Kotowski, który jest jak gdyby jednym z współautorów części z tego tematu, dlatego jeżeli będzie taka potrzeba, może zabrać głos i złożyć dodatkowe wyjaśnienia, ale zaczniemy od opinii komisji, które komisje się zajmowały tym tematem. Bardzo proszę. Rozumiem, komisja wiodąca. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Edyta Śródziecka.
Dziękuję, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez miasto Łomża. Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia po zapoznaniu się z wnioskiem prezydenta miasta oraz po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez księdza Jacka Kotowskiego oraz panią prezydent Mirosławę Żuczek jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania? Bardzo proszę, radna Edyta Śledziewska.
Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu. Przede wszystkim chciałam w tym miejscu podziękować panu prezydentowi za pochylenie się nad problemem dzieci utraconych i mam nadzieję za ogromną przychylność i na wiele lat uporządkowanie problemu pochówku dzieci utraconych w mieście. Chciałam zauważyć i podkreślić, że jest to taka bardzo nowatorska uchwała. Niewiele samorządów w Polsce jak do tej pory podjęło taką uchwałę. Niewątpliwie jest to rozwiązanie pełne szacunku wobec zwłok dzieci utraconych. Dziękuję bardzo, panie prezydencie.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, radna Bogumiła Olbryś. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja na Komisji Rodziny dopytywałam i bardzo się cieszę, że taka padła odpowiedź. Interesowały oczywiście tu gratulacje do księdza Jacka Kotowskiego, który jest inicjatorem i słusznie, bo niewiele miast w Polsce taką sytuacją szczątków dzieci nienarodzonych, sytuacji poronień kobiet, ma taki godny ludzki wymiar. Ale tu sprawa finansowa, bo przecież jako miasta, szukając oszczędności nie tylko w oświacie, ale w różnych, mam nadzieję, tutaj sytuacjach naszego miasta, te finanse są niewielkie. To, co żeśmy otrzymali zapewnienie, jest to w granicach 2000 zł w skali roku na kremację i na wszelkie te czynności organizacyjne. I tu, proszę Państwa, ta uchwała jest nie dość, że szczytna, nie dość, że godna, to i w formie bardzo takiej finansowej, dobrej, niemalże oszczędnościowej. Także tutaj podwójne gratulacje dla prezydenta, że to też tak fajnie zorganizował i dla księdza Jacka. No i piękny projekt pani Grażyny Podedworny, która już pierwszy etap uciekło mi słowo. Krypty, tak? Tej krypty wykonałam. Także tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę. Radna Wanda Mężyńska, bardzo proszę.
Również przychylam się do gratulacji dla księdza Jacka i chciałam jeszcze tylko dodać, proszę Państwa, że grób znajduje się przy Koszarowej, vis-a-vis Kościoła Bożego Ciała, można sobie wyjść obejrzeć. I jeszcze trzeba się na tym pochylić, że oprócz tych 2000 chcę dodać, że grób został zbudowany właśnie z inicjatywy księdza Jacka, pomoc rodziców dzieci utraconych. I wszyscy parafianie również różnych parafii też dokładali swoje pieniążki na ten grób, ponieważ to będzie grób na pewno bardzo piękny, który będziemy mogli oglądać. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, radna Bernadeta Klińska. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Chciałabym podkreślić szerokość wymiaru tej decyzji i tego postępowania. Otóż, proszę Państwa, dla zwolenników aborcji jest to informacja, że człowiekiem się jest od momentu poczęcia. Także to chciałabym podkreślić. I gratuluję, proszę księdza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Radna Alicja Gosiewska, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Serdecznie dziękuję Duszpasterstwu Rodzinie Diecezji Łomżyńskiej, księdzu Jacku Kotowskiemu i panu prezydentowi za podjęcie takiej decyzji, za uregulowanie pochówku dzieci nienarodzonych. Jest to wielki szacunek dla dzieci nienarodzonych, dla ich rodzin i miejsce, gdzie będą mogli spotykać się rodzice i wspólnie modlić się za te dzieci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, radna Alicja Konopka, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja troszeczkę inaczej podejdę do tej sprawy, bo wydaje mi się, że trochę nam chodzi tutaj również o pieniądze. Inicjatywa jest bardzo ładna, ale ja nie widzę powodów, dla których niektórzy radni mówią, że to jest bardzo oszczędne. No ładne, to jest piękna inicjatywa, ale po co tyle zachwytu? Ja zapytam prosto, czy dyrektor Miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej jest na to przygotowany? Bo z tego co wiem, na razie póki co my w budżecie takich środków nie gwarantowaliśmy. Ja tylko chciałabym o to zapytać, bo ja nie jestem przeciwna tej inicjatywie, żebym była dobrze zrozumiana, tylko no to jest nasze miasto i pytam tylko o pieniądze. Czy jesteśmy, albo panie prezydencie, może pan mi odpowie na to pytanie. I wydaje mi się, że jeżeli już wszystko wiemy, to lepiej już głosować, bo na zachwytu możemy się znaleźć w niebie całkiem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Mieczysław Czerniacki odpowiada. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chcę powiedzieć, że to jest decyzja nie taka łatwa oczywiście. Jest to decyzja w zasadzie w kategoriach bardziej moralnych, etycznych, moralnych, z pamięcią o rodzicach, a szczególnie matkach, które przeżyły moment poronienia i nie chciałbym tego tematu rozwijać. Ja wczoraj jednej z dziennikarek powiedziałem takie jedno zdanie. Ta uchwała ta inicjatywa księdza Jacka, kiedy bardzo długo dyskutowaliśmy u mnie w gabinecie nad wszystkimi również aspektami, bardzo trudnymi, ale ta uchwała nie ma żadnego podłoża ideologicznego, politycznego, a raz jeszcze podkreślę, ma podłoże moralne. Ma podłoże moralne. Myśmy dyskutowali również o stronie finansowej, panie przewodniczący. Jak na dzisiaj uzgodniliśmy, że są to dwa pochówki w ciągu roku. Że jak gdyby procedura idzie drogą, powiedziałem, wolontariatu, przepraszam za to określenie, jak budowa grobu i tak dalej, i tak dalej. Jedyny koszt, który nas obciążał ewentualnie, to są dwa razy w roku przeprowadzenie kremacji. To jest 1000 zł jedna kremacja. A więc 2000 rocznie. Nie sądzę, aby to był aż taki ogromny wysiłek dla budżetu miasta. Poza tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma na własny koszt, na koszt miasta ma przeznaczone środki, jest przede wszystkim pochówek dla bezdomnych. To już jest pewien krok do przodu. Poza tym administrator cmentarza zobowiązał się do bezpłatnego sprawienia 5 pogrzebów w ciągu roku. My mamy tam w budżecie, panie dyrektorze, właśnie 5 pogrzebów, na które są przeznaczone środki. Jeżeli przekroczymy te 5 pogrzebów rocznie, no będzie to skutkować dodatkowymi jakimiś środkami. Natomiast chciałbym uspokoić, że naprawdę nie niesie to żadnych konsekwencji większych finansowych. Powiem, że nieraz wydajemy pieniądze, gdzie nieraz później się orientujemy, że nie powinniśmy nieraz wydać. Nieraz po czasie. Wysoka Rado, prosiłbym o uchwalenie tej uchwały, ewentualnie, panie przewodniczący, o głos pana, przepraszam, księdza Jacka Domakowskiego, jeżeli jest taka potrzeba. Całe uzasadnienie księdza Jacka Nowakowskiego przekazaliśmy. Kotowskiego, przepraszam. Przepraszam, emocji. Przekazałem w materiałach w projekcie uchwały. Przepraszam księdza Jacka Kotowskiego.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 317a w sprawie ustalenia sposobu sprawowania pogrzebu przez miasto Łomża. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania i głosowanie. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wyniki. Za 23 jednogłośnie Rada Miejska stosowną uchwałę podjęła. Przechodzimy do realizacji punktu 7. Rozpatrzenie wniosku grupy radnych. Druk numer 326. Druk wniosku państwo radni otrzymali. Ja tylko woli przypomnienia podam, że wniosek konsumuje zarówno ewentualne odwołanie przewodniczącego, jak i powołanie nowego przewodniczącego, dlatego też nie trzeba treści tego punktu rozszerzać. Bardzo proszę się w imieniu wnioskodawców, ktoś chciałby przeczytać wniosek. Bardzo proszę, Rada Bernadeta Krynicka.
Dziękuję bardzo. My, niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Łomży, działając na podstawie paragrafu 28 ustęp 3 Statutu Miasta Łomży oraz artykułu 19 ustęp 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wnosimy o odwołanie pana Macieja Andrzeja Borysewicza z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomży i wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji punktów. Pierwszy punkt. Odwołanie pana Macieja Andrzeja Borysewicza z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomży. Drugi. Wybór pana, pani na przewodniczącego przewodniczącą Rady Miejskiej w Łomży. Uzasadnienie. Pan Maciej Andrzej Borysewicz niewłaściwie wypełnia funkcję przewodniczącego. Zaniedbał kreowanie właściwego wizerunku Rady, nie spełnia wymagań Rady w zakresie akcentowania jej autonomiczności. Reprezentował Radę bez jej delegacji w czasie niektórych jego wyjazdów. Zdegradował pozycję przewodniczącego Rady do roli asystenta przez tej całej Rady. Nie składał Radzie informacji o podjętych działaniach wynikających ze sprawowanej funkcji poza jednym wyjątkiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Formalności stało się zadość. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jest zgłoszenie Pana Prezydenta. Bardzo proszę, Pan Prezydent Mieczysław Czerniawski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Kiedy na tej sali składałem ślubowanie, użyłem być może utopijnego, ale w nim do dzisiaj tkwię, sformułowania, że moją koalicją jest cała Rada. W tym przekonaniu nadal pozostaję. Wypływało to również z mojego hasła wiodącego w kampanii wyborczej przy wyborze prezydenta miasta Łomży. Hasło brzmiało, przypomnę, wspólnie służmy przyszłość Łomży. Wysoka Rado, chciałem złożyć krótkie oświadczenie. Otóż dlatego, że ja nie uczestniczyłem, ani nikt z moich zastępców, w tworzeniu, kreowaniu kierownictwa Miejskiej Rady w Łomży, w kreowaniu przewodniczących komisji. Dlatego też na samym końcu zwrócę się z pewną prośbą do Pana Przewodniczącego. Natomiast chciałbym w tym krótkim oświadczeniu odnieść się do dwóch kwestii. Bo jest to tajemnica Poliszynela i nie ma wniosku, chociaż ja zadam retoryczne tylko pytanie odnośnie dwóch argumentów zawartych w wniosku. Czy dobra współpraca prezydenta, wiceprezydentów, staram się, aby to czynili również naczelnicy wydziałów, z przewodniczącym, wiceprzewodniczącymi Miejskiej Rady w Łomży, z poszczególnymi radnymi bez względu na ich przynależność polityczną, jest wadą czy zaletą? To po pierwsze. Po drugie, czy kreowanie konfliktu jest zaletą czy wadą? Czy krótkie powiedzenie, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje, unika nam nieraz z pamięci, a często to nieraz w trudnych momentach sobie mówimy. I w rodzinie, ale i w polityce, a przynajmniej tej polityce na szczeblu podstawowym. Ja na spotkaniu z radnymi klubu PiS i panem posłem Kołakowskim użyłem też takiego sformułowania. Panie pośle, ja pana rozumiem, jest pan w opozycji parlamentarnej i tam na innym półce, powiedziałbym, rozgrywają się konflikty polityczne. Ale ja dziś zwracam się na tym spotkaniu, to powiedziałem, do radnych PiS-u i do pana, panie pośle, o zgodną współpracę. Dlatego też, kiedy wniosek został ujawniony, zadano mi pytanie. Dwa. Panie prezydencie, czy pan kiedykolwiek naruszył autonomiczność Rady, bo odebrali dziennikarze, nie tylko dziennikarze, wielu mieszkańców Łomży? Co się pod tym kryje? Otóż oświadczam, że nigdy przez ten okres sprawowania funkcji prezydenta nie naruszyło autonomiczności Rady Miejskiej w Łomży. Bo tę autonomiczność przede wszystkim chronią akta prawne. Jest rola prezydenta i jest rola Rady. Mówi o tym ustawa o samorządzie terytorialnym. O mechanizmie funkcjonowania czy relacji samej Rady z prezydentem mówi również regulamin Rady. Ja nie spotkałem się przez te kilkanaście miesięcy sprawowania funkcji z zarzutem, po pierwsze, abym złamał ustawę o samorządzie, albo abym złamał regulamin. I drugie pytanie, które było pod moim adresem adresowane, ja go nie rozumiem. Ja go tylko zacytuję bez komentarza. wprowadzenie przewodniczącego i całej rady do roli asystenta budzi pytanie wyborców. Czyjego asystenta? Nawet nie śmiem pomyśleć o odpowiedzi, bo szanuję całe kierownictwo rady, oświadczam, iż współpracowało mi się i współpracuje się ze wszystkimi radnymi, mimo naszych nieraz polemik na sesjach, przy interpelacjach itd., itd. Pragnę dobrej współpracy. Natomiast, panie przewodniczący, ponieważ nie uczestniczyłem w kreowaniu tego kierownictwa, nie uczestniczyłem w kreowaniu wniosku, bardzo proszę o zwolnienie całego kierownictwa i naczelników wydziału z udziału w tym punkcie debaty, albowiem więcej do powiedzenia z naszej strony nie mamy nic. Dziękuję bardzo, chcę zostawić swobodę wypowiedzi, decyzji Wysokiej Rady. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie prezydencie. Nie, no, rozumiem. Bardzo proszę, tak, pilnie, wniosek formalny, tak, bardzo proszę, radna Bernadeta Kliniska.
Dziękuję bardzo, ja bym tutaj bardzo prosiła serdecznie, żeby pan prezydent został na moment. Bo pan prezydent powiedział, powinien usłyszeć odpowiedź. Więc ja czekam, że pan prezydent wróci.
Już.
Bo myślę, że to nie jest przynajmniej normalne zachowanie. Pan prezydent powiedział swoje i wyszedł. Powinien wysłuchać naszej wypowiedzi. Nie. Tak, tak, to jest wiesz. Proszę. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, że pan wrócił. Panie prezydencie, wysłuchałam pana dokładnie i powiem panu tak. Słyszę przynajmniej raz na miesiąc, że jesteśmy pana koalicją. Nie miałam zamiaru na ten temat się wypowiadać, ale panie prezydencie, jeżeli pan na samą wiadomość o tym, że wniosek wpłynie, wypowiada się w mediach, że na żadną wojnę się pan nie wybiera, to proszę panie prezydencie, kto to wojnę wypowiada? Czy ja mam rozumieć, że pan obawia się zmiany w Radzie? Pana zachowanie, gdyby potwierdza jakby słuszność tego wniosku. Jesteśmy autonomiczną Radą, prawda? Demokracja jest. I pan, panie prezydencie, nie powinien mieszać się i komentować decyzji Rady. Więc jeżeli pan się obawia wojny, ja o takiej wojnie nic nie wiem. Uważam, że też zgoda buduje, niezgoda rujnuje. I my tutaj nie proponujemy i nie mamy zamiaru toczyć wojny, panie prezydencie, z panem na pewno też. A mamy jako Rada prawo do tego z artykułu stosownego, który nadmieniłam. Także panie prezydencie, nie było to stosowne zachowanie. Dziękuję.
Dziękuję. Adwokatem pan prezydent Czerniawski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, wyjątkowo wróciłem. Ja nie wykreowałem tego pojęcia wojny. Jeżeli patrzę, czy ten dziennikarz jest tutaj obecny na sali. Po podpisaniu wspaniałego wniosku, umowy z marszałkiem województwa o dofinansowanie terenów inwestycyjnych w wysokości 72,5% ze środków unijnych, zadano mi później na koniec pytanie. To pytanie w podtekście, jak gdyby chciano, abym skomentował wniosek klubu PiS-u. Ja wniosku nie skomentowałem. Pani radna, powiedziałem, że jest to suwerenna rada, suwerenna decyzja klubu i będzie suwerenna decyzja rady. Ja się na wojnę z Radą nie wybieram. Rzeczywiście użyłem takiego sformułowania. I tylko tyle, nic więcej. Także proszę mi nie imputować, że ja jestem kreatorem tego całego zdarzenia, które jest dzisiaj i dzisiaj Państwo rozpatrujecie. Ja w tym nie uczestniczyłem. I nie chcę uczestniczyć i proszę Pana Przewodniczącego w tej chwili o pozwolenie mi opuszczenia sali obrad Rady Miejskiej, bo dalej będziemy prowadzić właśnie dyskusję prezydent radni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panie Prezydencie. Bardzo proszę, Radny Witold Trudziński.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym odnieść się do tego wniosku tutaj. No, grupa tych 7 ludzi wspaniałych, tutaj, którzy się podpisali, tutaj tych kolegów, wiem, że zawsze szczegółowo zwracają uwagę nad każdym złożonym wnioskiem czy coś na tego. I dlatego ja jako radny bym chciał też, żeby po prostu się upewnić, jak mam głosować nad tym. Po prostu wolę uzupełnienia tutaj, żebyście Państwo mi odpowiedzieli do autora projektu tutaj tego uzasadnienia na następujące pytanie. To, co tutaj Pan Prezydent już wspomniał na tym, że ja nie czułem się nigdy asystentem tutaj tej rady. Na podstawie czego Państwo twierdzicie? Ja, przypuśćmy, radny Witold Chludziński, nie czułem się nigdy asystentem tej rady. A tutaj Państwo tutaj to zarzucacie. Na samym końcu jest sprawowanie funkcji poza jednym wyjątkiem. Bym chciał usłyszeć, jaki był ten wyjątek. I sprawa jeszcze następna. Tutaj zarzuca mi się tutaj, że to niezgodnie z prawem. Następnie Państwo występujecie tutaj, my niżej podpisani radni na tym. Czy Państwo występujecie jako klub radny Prawa i Sprawiedliwości? Czy Państwo wystąpiliście z tego ugrupowania? Bo podpisujcie tutaj. Jasno wynika z tego, że my niżej podpisani radni. Rady Miejskiej włącznie. Nie, no właśnie, ale Andrzej. Nie, bo ja bym chciał tutaj na tego, czy to jest jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, czy na tego, czy radni, czy... No ja wychodzę z tego założenia, że jakbyście się wstydzili własnego ugrupowania, z którego startowaliście do wyborów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Radna Krynicka, tak? Bardzo proszę, Radna Bernadeta Krynicka.
Proszę o spokój.
Dziękuję bardzo. Panie kolego radny Chludziński, my jesteśmy radnymi Rady Miejskiej. Pod tym wnioskiem pan Chludziński też mógł się podpisać, więc robiliśmy taką możliwość, więc dlatego jest to? Jesteśmy PiS-em i jak widać, nie wstydzimy się tego. I jest to wniosek radnych, pod którym mógł podpisać się i pan, i ktoś jeszcze inny. Więc taka była alternatywa dla innych. A jeżeli chodzi o rolę asystenta, głównie chodzi tu o pana przewodniczącego, jako spełnia rolę. Myślę, że nie ma sensu najmniejszego wyciągania różnych tutaj kwestii i rozciągania tej dyskusji. I tak jak zwykle to bywa, pan przewodniczący też radzi, nie ma nad czym dyskutować, każdy podejmie swoją suwerenną decyzję i nie ma sensu przeciągać tego punktu. Także jeżeli uważacie Państwo, że mamy tutaj wypowiadać się i jeżeli chodzi o informacje o podjętych działaniach, owszem, pan przewodniczący złożył ją jeden raz. I pan radny Chludziński powinien wiedzieć kiedy. Ale powinien pan wiedzieć kiedy, bo to było na pewno. Także na koniec roku, panie przewodniczący Chludziński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Radny Maciej Głaz, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie, panowie radni. Ja miałem nadzieję, że nie będzie dyskusji i nie chcę dyskutować nad wnioskiem. Chciałbym tylko przypomnieć wszystkim, że tworząc na początku po wyborach radę, doszliśmy do takiego konsensusu. Ustaliliśmy skład rady, zaakceptowany, można powiedzieć, bez mała jednogłośnie przez wszystkich. W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej uważamy, że wybrany wówczas przewodniczący sprawuje swoją rolę dobrze i godnie i jest on nadal naszym kandydatem i będziemy głosowali za odrzuceniem tego wniosku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę radną Bogumiła Olbryś.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Panie Maćku, znaczy Maciek, bo jesteśmy wszyscy praktycznie tu po imieniu. Maćku, personalnie konstruując ten wniosek, personalnie, naprawdę, jako do człowieka, zupełnie nie mamy nic. Proszę Państwa, ale sam Maćku przyzna, że właśnie gdy nastąpiła kadencja 2010-2014, sam gdy były właśnie ustalane różne poczynania dotyczące składu rady, komisji, przewodniczących, powiedziałeś, że zdajesz sobie jako człowiek, który podejmuje wyzwanie, bo bycie przewodniczącym Rady Miejskiej to jest wyzwanie, które w jakiś sposób trzeba spełnić. I sam zgodnie przyznałeś, że zdajesz sobie sprawę, że to nie będzie być może na całą kadencję. Szanowni Państwo, jest właśnie taki moment, gdy były różne jakieś tam sygnały, że my podjęliśmy taką sytuację i ten wniosek został złożony. W decyzji Państwa jest, jak Państwo podejmiecie, jak zadecydujecie. Więc jeszcze raz mówię, Maćku, personalnie nie mamy nic, ale są tak zwane powiewy historii i polityki i wydaje mi się, że gdy zostanie wybrany nowy kandydat na przewodniczącego Rady Miejskiej, będzie miał szansę zrealizować, inicjować, kreować może jeszcze lepszy wizerunek Rady Miejskiej, naszego miasta, więc dajmy szansę też po prostu innym kandydatom. To tylko tyle. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Nie widzę. Tak, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do wyboru komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów. Bardzo proszę radny Ireneusz Cieślik.
Panie Przewodniczący, Szanowny Koleżanki, ja zgłaszam kandydaturę Henryka Fikarskiego.
Czyli kandydat wyraża zgodę?
Tak. Dziękuję bardzo. Radny Maciej Głaz, bardzo proszę.
W imieniu Klubu Platformy Obywatelskiej chciałbym zgłosić panią radną Edytę Śledzierską.
Czy kandydatko wyraża zgodę?
Tak, wyrażam zgodę.
Bardzo proszę, radny Henryk Witarski.
Przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam na członka komisji skrutacyjnej kolega radnego Cieślika.
Czy kandydat wyraża zgodę?
Nie, może...
Tak.
Bardzo proszę, radny Zbigniew Fiski.
Ja do komisji skrutacyjnej pana Witolda Wydzińskiego.
Czy kandydat wyraża zgodę?
Bardzo proszę, radna Bogumiła Olbryś.
Zgłaszam do komisji skrutacyjnej z ramienia PiS-u radną Wandę Mężyńską.
Czy radna wyraża zgodę?
Super, dziękuję, nie mamy w takim razie problemu z komisją skrutacyjną. Głosować będziemy uchwałę w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów dotyczących odwołania przewodniczącego Rady Miejskiej w składzie następującym. Radna Wanda Mężyńska, radny Witold Kudziński, radny Henryk Pykarski, radna Edyta Śledzieska, radny Ireneusz Cieślik. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem komisji skrutacyjnej? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głosowanie. Radny Witold i radna Alicja. Alu, jeszcze głosujemy teraz nad komisją skrutacyjną. Nie, no nie głosowała. O jest, dobrze, dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników. Za 21, przeciw 0, wstrzymało 7, głosowało do 22. Stwierdzam, że Rada powołała komisję skrutacyjną w powyższym składzie. Myślę, że 15 minut przerwy celem ukonstytuowania się w komisji. Ogłaszam przerwę do godziny 12.15. Jest godzina 12.17, 22 maja. Wznawiam po przerwie obrady 24. sesji zwyczajnej Rady Miejskiej. Jesteśmy w punkcie 7 dziennego porządku obrad i bardzo proszę, daję głos przewodniczącemu komisji skrutacyjnej.
Protokół komisji skrutacyjnej wybranej podczas
obrad sesji Rady Miejskiej w Łomży w dniu 22 maja 2012 roku dla ustalenia wyników głosowania odwołania radnego Macieja Borysiewicza z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomży. Komisja skrutacyjna w składzie: Witold Chludziński, przewodniczący komisji, Ireneusz Cieślik, członek komisji, Wanda Mężyńska, członek komisji, Henryk Piekarski, członek komisji, Edyta Śledziewska, członek komisji. Następnie pozwólcie Państwo, że przeczytam zasady głosowania zgodnie z artykułem numer 92 Statutu Miasta Łomży. W głosowaniu tajnym radni głosują kartami opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej i hasłem dotyczącej problematyki głosowania. Tak wyglądają karty, opieczętowane są, proszę bardzo. W głosowaniu tajnym skreślenie słowa nie i pozostawienie słowa tak oznacza głos za. Czyli za odwołanie, tak. Skreślenie słowa tak i pozostawienie nieskreślonego słowa nie oznacza głos przeciw, czyli przeciw odwołaniu. Skreślenie obu słów tak i nie oznacza głos wstrzymujący się. Pozostawienie obu słów nieokreślonych oznacza głos nieważny. Pozostawienie obu słów nieskreślonych oznacza głos nieważny. Głosowanie tajne przeprowadza powołana na sesji spośród radnych komisja skrutacyjna, która przedstawia wyniki głosowania w protokole komisji skrutacyjnej. Wynik głosowania tajnego umieszcza się w protokole sesji Rady Miejskiej, podając ilość głosów za, przeciw, wstrzymujących się i nieważnych. Czy są jakieś pytania, niejasności dotyczące głosowania? Jeśli nie, przechodzimy do głosowania. Urna pusta, proszę bardzo. Tutaj otara. Proszę uprzejmie, przystępujemy do głosowania. Pan radny Bajno Jan. Pan radny Borysiewicz Maciej Andrzej. Radny Witold Chludziński.
Radny Chrzanowski Mariusz.
Radny Cieślik Ireneusz Waldemar. Pani radna Gałązka Hanka. Pan radny Maciej Głaz. Pani radna Gołaszewska Alicja Agata. Pan radny Andrzej Grzymała Janusz. Pan radny Chaponik Konrad. Pani radna Konopka Alicja. Pani radna Krynicka Bernadeta. pan radny Lipski Zbigniew Józef. Pani radna Mężyńska Wanda. Pan radny Mieczkowski Janusz Sławomir. Pan radny Modzelewski Andrzej. Pan radny Nowakowski Janusz Franciszek. Pani radna Olbryś Bogumiła. Pan radny Piekarski Henryk.
Dobrze, też.
Pan radny Prosiński Zbigniew. Pani radna Rawczyńska Elżbieta. Pani radna Świedziewska Edyta. Pan radny Wojtkowski Andrzej. Dziękuję bardzo. Głosowanie dobiegło końca. Komisja idzie do swojej pracy. Dziękuję.
Tak, momencik, jest to głos, no właśnie.
Szanowni Państwo radni, zgodnie z techniczną potrzebą ogłaszam 15 minut przerwy do godziny 12.40 celem dokonania przeliczenia głosów. Tak, proszę Państwa radnych o zajmowanie miejsc, umieszczanie kart w czytnikach. Tak, wszyscy radni są obecni. Szanowni Państwo, jest godzina 12.37, 22 maja. Wznawiam po przerwie obrady 24. sesji Rady Miejskiej Łomży. Jesteśmy po głosowaniu. Oddaję głos przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej, radnemu Witoldowi Kilińskiemu. Bardzo proszę.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wybranej podczas sesji Rady Miejskiej w Łomży w dniu 22 maja 2012 roku dla ustalenia wyników głosowania w sprawie odwołania radnego Macieja Andrzeja Borysewicza z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomży. Komisja skrutacyjna w składzie: Witold Chrudziński, przewodniczący komisji, Ireneusz Czyślik, członek komisji, Wanda Mężyńska, członek komisji, Henryk Piekarski, członek komisji, Edyta Śledziewska, członek komisji, twierdza, co następuje. Na 23 radnych Rady Miejskiej na sesji obecnych jest 23 radnych. W wyniku głosowania wzięło udział 23 radnych. Głosów ważnych oddano 23. Głosów nieważnych oddano 0. Za odwołaniem Macieja Andrzeja Borysewicza z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomży opowiedziało się 10 radnych. Przeciwnych było 13 radnych. Od głosu wstrzymało się 0 radnych. Komisja skrutacyjna stwierdza, że radny Maciej Andrzej Borusewicz nie został odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Łomży. Dziękuję.
Szanowni Państwo Radni, przede wszystkim chciałem podziękować za to głosowanie, za to zaufanie, które od Was otrzymałem, ale też nie byłoby dobrze, gdybym nie podziękował wnioskodawcom. Nigdy nie jest tak, że nie popełnia się błędów, nigdy nie jest tak, że robi się wszystko doskonale. Ja dziękuję za ten wniosek i za to dzisiejsze głosowanie. Zobliguje mnie to do jeszcze lepszej, mam nadzieję, w Waszej ocenie pracy i godne reprezentowanie Rady jako jej przewodniczący. Jeszcze raz serdecznie za to zaufanie, z tego serca Wam dziękuję. Szanowni Państwo Radni, przechodzimy do realizacji punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012, druk nr 323 i 323a, wiodąca Komisja Finansów i Skarbu Miasta. Druk, projekt uchwały Państwo Radni otrzymali. Jeżeli nie będzie potrzeby wprowadzania, zaczniemy od komisji, które zajmowały się tym tematem. Oprócz komisji merytorycznej, czy jakieś komisje inne zajmowały się tą sprawą, bardzo proszę o zgłaszanie się do głosu. Jeżeli nie, bardzo proszę Panią Przewodniczącą. Bardzo proszę Przewodnicząca Komisji Finansów, Radna Alicja Konopka. Bardzo proszę.
Opinia Komisji Finansów i Skarbu Miasta z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012. Komisja Finansów i Skarbu Miasta, wniosek prezydenta w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 analizowała na posiedzeniu w dniu 21 maja i po wysłuchaniu wyjaśnień pani skarbnik miasta zaopiniowała go pozytywnie 12 głosami za, czyli jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie, komisja, tak? Bardzo proszę, przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, radny Janusz Mieszkowski. Bardzo proszę.
Komisja Edukacji i Kultury po zapoznaniu się z wnioskiem pana prezydenta oraz po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez panią skarbnik jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. 9 głosami za. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, dziękuję, zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 323a. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeszcze radny Henryk Piekarski. Dziękuję, bardzo proszę o wyniki. Za 22, przeciw 0, wstrzymało się 0, głosowało 22. Jedna radna nie głosowała. Stwierdzam, że uchwała podjęta. Przechodzimy do realizacji punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomże. Druk nr 318, 318a, wiodąca Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Druk projektu uchwały Państwo Radni otrzymali, tylko przypomnę, że jest to wynikiem uwag nadzoru wojewody do projektu uchwały, który przyjęliśmy na poprzedniej sesji. Bardzo proszę o opinię Komisji Merytorycznej. Agatka. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Radna Alicja Gołoszewska.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 14 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża. Komisja na tym posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 roku po zapoznaniu się z wnioskiem projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża w wyniku głosowania 6 głosami za jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zgodnie z drukiem nr 318a. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę. Bardzo proszę, Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej, Przewodnicząca Edyta Śledziewska.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża. Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia po zapoznaniu się z wnioskiem prezydenta miasta jednogłośnie pozytywnie 4 głosami za zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa nie chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, radny Andrzej Wojtkowski.
Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rada. Ja zabieram głos w takiej sprawie, bo w takim uchwale co prawda tego nie wyczytałem, ale chciałem zapytać, czy wszystkie zwierzęta bezdomne muszą być, mają obowiązek być przyjmowane w naszym schronisku łomżyńskim? Pytam dlaczego. Pytam dlatego, że tak się zdarzyło, że jakiś czas temu, już dosyć długo, tak moja żona z córką w lesie, bo będąc w lesie, znalazły bezdomnego psa przywiązanego do drzewa w worku. I tego psa przywiozły do schroniska łomżyńskiego. Odwiązały i przywiozły do schroniska łomżyńskiego. W schronisku łomżyńskim powiedziano wówczas, że jego pani znalazła, okazało się, że to gdzieś tam w gminie Piątnica, więc proszę się udać do gminy Piątnica i my go nie przyjmiemy. W gminie Piątnica też go nie przyjęli, no więc no daliśmy radę. W każdym razie nie wyrzuciliśmy, nie zrobiliśmy tego ponownie, co tam, gdzie go żeśmy znaleźli. Natomiast daliśmy radę, oddaliśmy go w dobre ręce. I chciałem zapytać, czy w tej uchwale, czy schronisko łomżyńskie ma obowiązek przyjmowania bezdomnych psów w takiej, przynajmniej w takiej sytuacji, jak, o której ja teraz mówię. Bo ja nie mówię, że tam każdy podrzuci, każdy ma schronisko obowiązek przyjmować, ale bo to jest ważne, bardzo istotne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś mógłby udzielić odpowiedzi na to pytanie? Pan prezydent Dobosz, tak? Bardzo proszę o zgłoszenie się.
Szanowni Państwo, program w punkcie czwartym przewiduje, że zadania związane z zapewnieniem opieki bezdomnym będą realizowane właśnie w schronisku miejskim przy Wojska Polskiego w Łomży. Trzeba sobie oczywiście zdawać sprawę z tego, że możliwości schroniska są ograniczone i w związku z tym, co nie pochwalam, wystąpiła tego typu postawa, bo opieka nad zwierzętami bezdomnymi jest na pewno rolą miasta i rzeczą drugorzędną w tym momencie jest, skąd to zwierzę trafiło, aczkolwiek na pewno wszyscy nie chcielibyśmy, aby w mieście Łomża schronisko pełniło funkcję schroniska regionalnego. Natomiast myślę, że takie sytuacje nie będą miały miejsca, że będzie schronisko odmawiało przyjęcia zwierząt, gdyż jest do tego powołane. Natomiast ten problem oczywiście może sporadycznie występować. Co do zasady, schronisko przy Wojska Polskiego winno przyjmować bezdomne zwierzęta z terenu miasta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę. Pan prezydent Czerniawski.
Ja pragnę poinformować Wysoką Radę, iż rozpoczęła się taka rozmowa z wójtem gminy Piątnica i gminy Łomża, aby utworzyć wspólne schronisko dla Łomży i tych dwóch gmin. Jak na dzisiaj gmina Piątnica proponowała tereny fortów, tej części powiedziałbym nieturystycznej, no ale jest to po stronie też i gminy Łomży, i gminy Piątnica, także w tej chwili mamy jedno to schronisko i przede wszystkim ono służyć winno miasto. Gminy odpowiadają na terenie swoich gmin. No ale sytuacja jest taka, jaka jest. Także trudno stwierdzić, czy to pies był z Łomży, czy z gminy Piątnica. Czy wywieziony, przywieziony jest.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny Andrzej Wojtkowski.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja rozumiem, że sprawy żeśmy nie rozwiązali na to chwilę, bo nie ma takiego zapisu i rozumiem, że w uchwale jest terenu miasta Łomży, ale może taki zapis byśmy zawarli w sensie takim wyjątkowych sytuacjach. Poza, ja nie wiem, ja nie umiem tego teraz jasno wyrazić, ale mówię, żeby takie sytuacje się nie powtarzały po prostu cały czas, że okaże się, że z terenu miasta Łomża i koniec. I potem coś mówiąc o tym, że ktoś mówiąc o tym, że nie przyjmie, będzie miał rację, no bo i tak mówi regulamin. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zgłoszenie pilne, bardzo proszę. Wniosek, rozumiem, formalny, radny Jan Bajno. Bardzo proszę.
Ja myślę, że panie przewodniczący, kierując słowa oczywiście tutaj do pana radnego, ustawa wyraźnie nakłada obowiązek na każdą z gmin. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami. W związku z tym to jest tworzenie takiego też jakby, trudno mówić, że to jest byłby lapsus, ale generalnie coś, co by wybiegało poza. W związku z tym ja myślę, że trzymajmy się przepisów, wtedy będziemy realizowali wszystko i ustawę i ten. Nie, to wtedy należało do gminy Piątnica. Oni mają obowiązek prawny ustanowić i zaopatrzyć. Ja nie wiem. No błąd, że ja bym nie powiedział, że z Piątnicy. Psa znalazłem w Piątnicy. Ja bym powiedział, że znalazłem psa i bym nie skłamał.
Bardzo proszę, żeby jak zgłaszamy się pilnie, to z wnioskiem formalnym, tak? Bardzo proszę, radna Bernadeta Krynicka.
Dziękuję. Tak jak kolega radny Bajno powiedział, po prostu trzeba powiedzieć, że się znalazł psa, nie kłamać i nie powiedzieć całej prawdy. I tyle. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z rady chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 318A. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyniki. 122 przeciw 0, wstrzymał się 1, głosował 23, stwierdzam, że rada uchwałę podjęła. Przechodzimy do realizacji punktu 10, podjęcie uchwał zmieniających uchwały A, przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu sieci oraz granic obwodów, druk 324A i B, w sprawie założenia gimnazjów publicznych w Łomży, ustalenia planu i sieci i granic obwodów, druk numer 324B, wiodąca Komisja Edukacji i Kultury, druki obu uchwał Państwo radni otrzymali, zaczynamy od opinii Komisji Merytorycznej. Bardzo proszę, Przewodniczący Janusz Mieszkowski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Komisja obradowała nad tymi uchwałami 17 maja i odpowiednio najpierw nad uchwałą druk 324A, a później B. Opinia Komisji jest następująca. Druk 324 i 324A. Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem Prezydenta Miasta oraz po wysłuchaniu wyjaśnień udzielony przez naczelnika Wydziału Oświaty 9 głosami za. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie i podobnie w przypadku druku 324-324B również jednogłośnie 9 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowań. Głosować będziemy najpierw w projekcie uchwały zawarty w druku 324A. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 22, przeciw 0, wstrzymał się 0, głosowało 22. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały zawarty w druku 324B. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. I głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 22, przeciw 0, wstrzymał się 0, głosowało 22. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy do realizacji punktu 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Łomży w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego miasta Łomża na lata 2010-2018, druk nr 313A. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Państwo radni otrzymali. Zaczynamy od opinii komisji. Bardzo proszę, Przewodniczący Maciej Głos.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni. Opinia Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 15 maja 2012 roku dotycząca projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Łomży w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego miasta Łomży na lata 2010-2018. Komisja na posiedzeniu w dniu 15 maja po zapoznaniu się z wnioskiem i projektem uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej Łomży w sprawie przyjęcia WPI miasta Łomża na lata 2010-2018 18 w wyniku głosowania 7 głosami za jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały zawarty w druku nr 313A. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy projekt uchwały zawarty w druku 313A. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania i głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę o wyniki głosowania. Za 21, przeciw 0, wstrzymało się 0, głosowało 21 radnych. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy do realizacji 12. Informacji o realizacji zadań wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju miasta do roku 2020. Druk nr 320. Wiodąca Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego. Druk informacji Państwo radni otrzymali. Bardzo proszę o opinię komisji. Przewodniczący Komisji Rozwoju, radny Maciej Głaz.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Opinia Komisji Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie realizacji zadań strategicznych wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju miasta Łomża do 2020 roku za 2011 rok. Komisja na posiedzeniu w dniu 15 maja zapoznała się z informacją z realizacji zadań strategicznych wynikających ze strategii zrównoważonego rozwoju miasta Łomża do 2020 roku za rok 2011 i po przeanalizowaniu w wyniku głosowania 7 głosami za jednogłośnie przyjęła informację zgodnie z drukiem nr 320. Dziękuję.
Dziękuję. Przejmę otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych ma wnioski, pytania bądź uwagi do druku informacji? Nie widzę, dziękuję, stwierdzam, że Rada informację przyjęła. Przechodzimy do realizacji punktu 13, ocena realizacji uchwał za pierwszy kwartał 2012 roku, druk nr 314, druk informacji Państwo radni otrzymali. Zaczynam od opinii komisji. Bardzo proszę panią przewodniczącą o zgłoszenie się do głosu. Bardzo proszę przewodnicząca komisji rewizyjnej, radna Elżbieta Rabczyńska. Bardzo proszę.
Przewodniczący, państwo prezydenci, wysoka rado. Opinia komisji dnia 16 maja 2012 roku w sprawie informacji o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w pierwszym kwartale 2012 roku, druk nr 314, Komisja Rewizyjna, informacji o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w czwartym kwartale 2011 roku, druk nr 314, analizowała na posiedzeniu w dniu 16 maja 2012 roku. Po wnikliwej analizie przedłożony materiał zaopiniowała pozytywnie 5 głosami za, jednogłośnie i wnosi do Wysokiej Rady o jego przyjęcie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Będziemy głosować z wnioskiem komisji pozytywną o ocenę realizacji uchwał za pierwszy kwartał. Bardzo proszę o głosowanie. Tak, za momencik. Bardzo proszę. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną oceną realizacji uchwał? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo, proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 21, przeciw 0, wstrzymało się 0, głosowało 21 radnych. Stwierdzam, że Rada pozytywnie oceniła realizację uchwał za pierwszy kwartał. Przechodzimy do realizacji 14, ocena zasobów pomocy społecznej rok 2011 dla miasta Łomża. Druk nr 309, wiodąca Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia. Druk informacji Państwa radni otrzymali. Zaczynamy od opinii komisji. Bardzo proszę panią przewodniczącą komisji o zgłoszenie się celem przedłożenia opinii. Bardzo proszę przewodniczącą Edytę Śledzielską.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Opinia Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacją opracowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej miasta Łomża. Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia po zapoznaniu się z wnioskiem prezydenta oraz po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jednogłośnie pozytywnie 5 głosami za przyjęła wyżej wymienioną ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacją zgodnie z drukiem nr 309. Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania, uwagi do przedłożonej informacji? Jeżeli nie, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Głosować będziemy zgodnie z wnioskiem komisji pozytywną ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Głosowanie. Kto z Państwa jest za pozytywną oceną? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o głosowanie. Radna Bogumiła. Radna Wanda. Dziękuję bardzo. Proszę o wyświetlenie wyników głosowania. Za 21, przeciw 0, wstrzymał się 0, głosowało 21. Stwierdzam, że Rada pozytywnie oceniła stan zasobów pomocy społecznej na rok 2011. Przechodzimy do punktu 15. Informacja Komisji Rewizyjnej w zakresie oceny działalności MOFIR w Łomży za okres 2010-2011. Druk informacji wszyscy Państwo radni dzisiaj otrzymali. Dlatego też bardzo proszę, tak, chyba zaczniemy od Pani Przewodniczącej. Bardzo proszę o zgłoszenie się do głosu. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Elżbieta Robcińska.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado. Chciałabym zaprezentować informację Komisji Rewizyjnej za okres 2010-2011 roku w zakresie oceny działalności MOFIR-u w Łomży z dnia 16 maja 2012 roku. Na podstawie planu kontroli Komisja Rewizyjna na czterech posiedzeniach Komisji Rewizyjnej 24 listopada, 8 grudnia, 23 lutego i 19 kwietnia 2012 roku dokonała oceny działalności MOFIR za okres 2010-2011 roku. Przy ocenie działalności MOFIR-u głównie zwrócono uwagę na 1. Brak podejmowania działań w kierunku pozyskiwania.
Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. Proszę kontynuować.
Pierwszy punkt. Brak podejmowania działań w kierunku pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. 2. Brak działań zmierzających do znajdowania alternatywnych źródeł pozyskiwania środków finansowych, pozwalających na zmniejszenie obciążeń budżetu miasta. 3. Zatrudnieniu. Minimalne dochody ze świadczenia usług hotelarskich. Całkowity brak wykorzystania i tym samym zarobkowania na pomieszczeniu kryokomory, pomieszczeniach gastronomicznych. 6. Mało efektywnie wykorzystane pomieszczenie na piętrze budynku, siłownia, sauna, grota lodowa. 7. Zwrócono uwagę, żeby bardzo proszę, nie przeszkadzajcie Państwo, ponieważ Komisja Rewizyjna naprawdę bardzo dużo wysiłku włożyła, żeby dokonać oceny, a teraz nie chcecie nawet wysłuchać. Jest mi niezmiernie przykro. Zwrócono uwagę, że były okresy, kiedy wysokość ceny za korzystanie z basenów napływalnych łomżyńskich była większa niż w Dąbrowie i Ostrołęce. Przyjęto następujące wnioski końcowe. Pierwsze. Konieczne jest ponowne przeanalizowanie zakresu działań nałożonych na MOFIR i dostosowanie zapisów regulaminu tej miejskiej jednostki do obecnych realiów, w jakich przychodzi jej działać. 2. Należy przeanalizować zasady rozliczania jednostki. Wydaje się zasadne, aby wszystkie ulgowe wejścia na obiekty były refundowane z kasy miasta. Pozwoliłoby to na uregulowanie cen za korzystanie z poszczególnych obiektów, pokazywałoby faktyczne przychody z obsługi klientów i zmuszałoby kierownictwo do racjonalizacji kosztów. Czy Komisja widzi potrzebę większego zaangażowania dyrekcji MOFIR w poszukiwanie możliwości zarobkowania poprzez realizację projektów Unii Europejskiej? Korzystanie z takich projektów pozwoliłoby na rozwój bazy sprzętowej, obniżanie kosztów osobowych. 4. Należałoby przeanalizować i zweryfikować zakresy obowiązków pracowników poszczególnych obiektów, jak również zmienić organizację pracy na obiektach. Pozwoliłoby to na zwiększenie zadowolenia osób korzystających z usług i zwiększenie satysfakcji pracowników z wykonywanych zadań. Zdaniem Komisji MOFIR zgodnie z przedstawioną Radzie Miejskiej propozycją potrzebuje menadżera, który zaangażuje się w tworzenie szerszej oferty usługowej MOFIR-u i opracuje rozwój bazy sprzętowej koniecznej do powiększania możliwości zarobkowych. Komisja informuje, że sprawozdanie z oceny działalności MOFIR w Łomży za okres 2010-2012 zostało sporządzone w dniu 16 maja 2012 roku, które wraz z protokołami z posiedzeń Komisji Rewizyjnej znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję Pani Przewodniczącej. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, Radny Zbigniew Kosiński.
Wysoka Rado, ja mam jedno pytanie do Pani Przewodniczącej, bo komisja się na pewno bardzo napracowała z tym, że ta informacja to jest raczej krytyka działalności MOFIR, a nie jakaś obiektywna ocena. Ja chcę zapytać, czy w ogóle są jakiekolwiek pozytywne aspekty działalności tej instytucji, bo z tej informacji to zamykać i koniec.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radna Elżbieta Robcińska.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna, tak jak powiedziałam, pracowała na czterech posiedzeniach. Praktycznie pół roku zajmowaliśmy się sprawą i dla osób zainteresowanych
apeluję, żeby zwrócić się do Biura Rady Miasta i zapoznać się z protokołami i z posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Przedstawiliśmy taką informację, przedstawiliśmy sprawozdanie, no i tyle mamy do powiedzenia.
Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę, radna Bernadeta Krynicka.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Kolego Pysiński, Komisja Rewizyjna nie jest po to, żeby szukać dobrych rzeczy. Chodzi, żeby rzetelnie ocenić, ale głównie chodzi o to, żeby nasze działania jak gdyby szły w tym kierunku, żeby poprawiło się funkcjonowanie MOSiR. I tylko o to chodzi, żeby coś zmienić, żeby było lepiej. Więc akurat tutaj chwalenie nie ma żadnego wpływu, że się polepszy, bo jak na razie to się nie polepszyło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Edyta Śledziewska.
Bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. Tutaj padały głosy, tak radne pracujące w komisji rewizyjnej, że komisja rewizyjna jest od krytyki. Myślę, że nie. Komisja rewizyjna jest od faktycznej, rzeczywistej oceny, rzetelnej. I o taką ocenę tak prosiliśmy, takie namaszczenie rady państwo uzyskali. A tutaj rzeczywiście z przedłożonej informacji wynika, że nic dobrego tam się nie dzieje. Ja daleka jestem od chwalenia pana dyrektora MOSiR-u, ale no również ponawiam zapytanie, czy tam nic nie dzieje się dobrze, nic nie zasługuje na pochwałę?
Dziękuję bardzo. Proszę, radna Bernadeta Krynicka.
Dziękuję bardzo. Droga koleżanko, to, co dzieje się dobrego w MOSiR-ze, to słychać, widać i czuć. A to, co się źle dzieje, tego nie widać, więc o to chodzi. My wszyscy wiemy, co jest dobre, bo widać, nagłośniane są różne imprezy, więc będziemy powtarzać i tutaj nie nasza rola jest taka, żebyśmy tutaj chwalili wszystkich, a tutaj nikt nie krytykował pani radna. Tylko jak koleżanka Rabczyńska wcześniej powiedziała, protokoły komisji są, można sobie się zagłębić. Te protokoły są wypowiedzi i dyrektora, i głównego księgowego, i wszystkich członków komisji rewizyjnej, bo nie tylko my dwie byłyśmy w tej komisji, więc kolega Maciej Głaz, obok pani siedzi też, myślę, że udzieli pani dużo informacji, także nie ma problemu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Elżbieta Rabczyńska.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, komisja rewizyjna działa zgodnie z planem kontroli, który przyjęła Rada Miasta. Jeżeli są jakieś wątpliwości, niebawem będziecie Państwo mogli ocenić komisję rewizyjną. Jeżeli Pani ma uwagi, bardzo proszę o złożenie wniosku i zachęcam do pracy w komisji rewizyjnej. Także tylko tyle mam do powiedzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Bogumiła Olbrych.
Szanowni Państwo, dziękuję Panie Przewodniczący. Proszę Państwa, tak tutaj przeciwnicy, że tak powiem, może złe słowo, sorry, zło słowo. Koledzy tu pytali o pochwałę. Tak, ja osobiście pochwalam, gdy była propozycja uczestnictwa MOSiR-u w festynie jednej ze szkół i wykorzystania zabawek dmuchanych, proszę nie mieć złych skojarzeń, zabawek dmuchanych. Rzeczywiście MOSiR tutaj oczywiście bezpłatnie udostępnił, także chwała im za to, że ta współpraca jest. I tu jest ten konkret pochwały, bo tak szukamy konkretów. A skoro konkrety, to też jako radna tego miasta, panie prezydencie, ja jestem zaskoczona, mile, ale też chciałam zadać pytanie, ile to kosztuje. Grota lodowa, jak to ładnie brzmi. Ile to kosztuje i rzeczywiście, czy jest to wykorzystywane? Czy może zrobić większe nagłośnienie tej sprawy, bo wiem, że tam chyba do jakiegoś tam kriolecznictwa też można to wykorzystywać. Więc rzeczywiście tutaj to chyba trzeba lepszego nagłośnienia, bo żyję w tym mieście dość długo, nie powiem ile, bo oczywiście cały czas mam 18 lat. Proszę Państwa, a pierwszy raz słyszę słowo grota lodowa, że jest w zasobach MOSiR-u. Więc rzeczywiście, solna?
Dobrze, grota solna. W materiale źródłowym mam grota lodowa, dlatego tak to zinterpretowałam. Grota solna, solna lodowa, aha, to jest wielka różnica. W tej chwili się zorientowałam. Dobrze, jakby nie zwał, czy solna, czy lodowa jest mało wykorzystywana, chyba rzeczywiście. I dobrze by było to nagłośnić, żeby za płatnością mieszkańcy, którzy jeśli solna, to szybko tu uruchamiam swoją inteligencję, to dotyczy spraw związanych na przykład z tarczycą i tacy ludzie mogliby korzystać z tego. Także ja tutaj tak a propos konkretów. Tak, są i pochwały, ale tutaj w tej materii to można by mocniej to nagłośnić, bo to chodzi o pieniądze, a wiemy, że Moskwit prawie 8 milionów rocznie zjada. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę radny Zbigniew Prosiński. O, jest pani prezydent ad vocem, tak? Bardzo proszę, pani prezydent Mirosława Kluczyk.
No od razu, jeśli chodzi o tę grotę solno-jodową, jest to, bo z tego co się zdążyłam zorientować, nie wszyscy Państwo wiecie, że coś takiego jest. Jest to przy basenie na Wyszyńskiego, na piętrze, warto z tego korzystać, bardzo dobrze się tam człowiek czuje, dobrze oddycha. Sporo ludzi z tego korzysta, tyle wiem, bo sama też tam czasami zaglądam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, proszę radny Zbigniew Prosiński.
Wysoka Rado, jeszcze jedno pytanie mam do pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Wspomniała pani o sprawozdaniu z działalności MOSIR, tak? Ono tam w maju czy w kwietniu było przygotowane. Jak komisja do tego sprawozdania się odniosła? Czy pozytywnie zaopiniowała, czy negatywnie? To jeszcze chciałbym wiedzieć, bo nie mam informacji na ten temat. Bo to nakreśla w szerszy sposób, co tam się dzieje, tak? Także bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie.
Dziękuję bardzo. Proszę, odpowiada radna Elżbieta Robczyńska.
Panie Przewodniczący, Wysoko Rado. Jeżeli chodzi o sprawozdanie, dokument został sporządzony 16 maja 2012 roku. Nad dokumentem pracowało 5 osób. Dokument został w wyniku głosowania przyjęty w takim kształcie, jak został zaprezentowany. Chcę Państwu powiedzieć, że pierwszy projekt sprawozdania, który został opracowany w kwietniu, nie został przyjęty przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna pracowała nanosząc swoje uwagi do projektu sprawozdania i to jest w ostatecznym kształcie. Zostało to sprawozdanie przyjęte przez komisję, podpisane i jest do wglądu w Biurze Rady Miasta. I również chcę Państwa poinformować, że w wyniku głosowania na wniosek przewodniczących komisji, innych komisji, podjęta została taka decyzja, żeby na sesji Rady Miasta prezentować sprawozdania ze szczegółami, które są zawarte w sprawozdaniu, a Komisja Rewizyjna została zobowiązana do przygotowania informacji odnośnie oceny działalności MOSIR-u. I to uczyniliśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bardzo proszę, radny Macigła.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie panowie radni. W mojej ocenie, jako członka komisji, Komisja Rewizyjna wykonała zadanie, jakie zleciła jej Rada. Rada zleciła ocenę działalności MOSIR-u. Jeśli mówimy o ocenie działalności, no to trudno, żeby chwalić za to, co jest, do czego jest ta instytucja powołana. To, że prowadzi baseny i że jest na nich czysto i dobrze, to po prostu tak ma być. My, jako komisja, szukaliśmy i chcieliśmy wskazać Państwu punkty te, które wskazują na to, że coś trzeba zmienić. Naprawdę nie skrytykowaliśmy tutaj MOSIR-u i tak dokładnie, zupełnie. Moim zdaniem jest to w miarę oględnie i delikatnie sformułowana informacja. Wydaje mi się, że zresztą nie tylko komisja oceniała MOSIR. Był audyt. Ostatnio pan prezydent też się wypowiadał i też z tego co zauważyłem zachwytu w słowach pana prezydenta w działalności tej instytucji nie usłyszałem. Także wydaje mi się, że wszyscy widzimy, że MOSIR jako MOSIR oczywiście działa poprawnie z tym, że naszym zdaniem i wydaje mi się, że w jakby spojrzeniu pana prezydenta również, mogłoby działać lepiej. Po prostu mógłby działać lepiej. My szukaliśmy i chcieliśmy wskazać te miejsca, w których należałoby wykorzystać jeszcze bardziej zarówno pracowników MOSIR-u, jak i dyrekcję do tego, żeby bardziej się zaangażowała. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Andrzej Wojtkowski.
Bogdan. Coś tam się rozładowało. Widziałem, rozładowałeś się.
Już teraz spróbujemy.
Wykorzystanie linii.
Dziękuję panie przewodniczący za udzielenie głosu, panie prezydencie, Wysoka Rado. Tutaj Maciek Gwarz prawie wszystko powiedział, po części co chciałem powiedzieć. Chcę powiedzieć tylko tak, może najbardziej jestem związany z tym stadionem. Mówię tu o stadionie w tej chwili na Mosirze. Od jakiegoś czasu, od ubiegłego roku, dwa razy w tygodniu jestem na tym stadionie i woli tylko powiedzenia państwu o tym, że kadra, która jest na tym stadionie, chodzi o lekkoatletyczne, naprawdę się stara. Dzisiaj, wczoraj byłem, prowadziłem zawody. Dzisiaj za chwilę o 16 będą następne zawody, które prowadzę. Jest coraz lepiej, muszę tak powiedzieć. Jeśli chodzi o kadrę, która obsługuje imprezy lekkoatletyczne. Natomiast komisja, tak jak Maciek powiedział, wskazała błędy, które należy poprawić. Myśmy te błędy jakiś czas temu już, żeśmy o nich mówili, do dnia dzisiejszego po części są one niezrobione, niewykorzystane, a to pewne sprawy, które dzisiaj tutaj pokutują nas, chodzi o baseny, chodzi o hostel chociażby. Podejrzewam, że ja na przykład nie wiem, bo chciałem zapytać o hostel, jest pan księgowy, pani prezydent, nie wiem kto. Czy w tym hostelu, to hostel czy motel, jak to się nazywa? Hostel, dobrze mówię. Jest hostel, czy w tym hostelu w ogóle coś się dzieje, bo tu pisze, że niewykorzystane pomieszczenie, czy tam coś jest? Czy może jakieś, że jest niewykorzystane, czy ta scena jest za duża, czy te pomieszczenia są lipne jakieś, że tam ich nie chce mieszkać, czy za mało reklamowane, bo mi się wydaje, że stoi budynek dla siebie, dla dwóch biur, dla trzech biur, gdzie są dyrektor, księgowy i tak dalej, a reszta stoi puste po prostu. Może tutaj, bo tu mówię, według audytu, co pan prezydent przedstawiał, to wszystko się dokładnie pokrywa z tą informacją prawie. Wszystko się pokrywa w większości z tą informacją, dlatego też są rzeczy takie, które, o których my tu nie mówimy, ale na przykład, jeśli chodzi o hostel, chciałbym się dowiedzieć, czy coś tam się dzieje w tym hostelu. To dziękuję bardzo.
Tak.
Kto odpowie?
Wspaniale.
Tak, oczywiście. Bardzo dobrze, bardzo proszę, bardzo proszę. Pani radna Lisa Konopka, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ciągle słyszymy o tym mocniej, że już dość długo na ten temat rozmawiamy, ale też tak zauważyłam, nawet jak się wypowiadał kolega radny czy inni, że mi się wydaje. No wydaje, a mi się wydaje, że trochę to jest za mało, żeby dokonywać oceny. Więc ja mam pytanie, czy do tych nawet zarzutów, które były stwierdzane, ustosunkowywał się w jakiś sposób pan dyrektor, bo właściwie to pracodawca jest pan prezydent. I wydaje mi się, że my chyba za daleko się wgłębiamy, ale chciałabym też się dowiedzieć, czy te zarzuty pan dyrektor widział i czy w jakiś sposób się do nich ustosunkował. Bardzo prosiłabym o odpowiedź.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że trochę odpowiedzi pani radna chce udzielić, tak? To bardzo proszę, radna Elżbieta Rowczyńska.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałam poinformować Państwa, że sprawozdanie z oceny MOSIR-u i informacja została przekazana dla dyrektora MOSIR-u. Także została przekazana, doskonale wiemy, że w tej chwili pan dyrektor jest chory. Informacje i sprawozdanie otrzymał pan prezydent, a sporządziliśmy ten dokument, proszę państwa, 16 maja, więc dajmy czas, żeby pan prezydent mógł się do naszej informacji, do naszego sprawozdania ustosunkować. To tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do odpowiedzi został wywołany przedstawiciel MOSIR-u, tak? Pan główny księgowy, zapraszamy tu do mównicy. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo,
tutaj no, jestem dzisiaj w dostępstwie dyrektora Sosinowskiego, który jest na zwolnieniu lekarskim do 28 maja. Jeśli chodzi o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie oceny działalności Mosi Lubomczyk, no uważam, że jednak jeżeli to jest ocena, to powinny być i negatywne sprawy i pozytywne jednak, bo to ocena zawsze jakby powinna być bardziej całościowa, kompleksowa. Z tym sprawozdaniem w kilku sprawach trudno się zgodzić, bo to jest jakby trudno powiedzieć, że tu są określone nieprawidłowości, to jest raczej pogląd na sposób prowadzenia firmy. No, choćby tutaj sprawa no, umów zlecenia. Tutaj niejednokrotnie nawet ze strony Rady mieliśmy zarzut jakby, że MOSiR za mało korzysta z umów zlecenia. Z kolei też nawet poszczególni radni mają różne zdanie. Pogląd w Komisji Rewizyjnej przeważył, że tych zleceń powinno być mniej. Jeśli chodzi o zeszły rok, to było około 7% wydatków na umowę zlecenia w stosunku do funduszu płac. Skorzystanie z zlecenia, głównie właściwie z umów o dzieło, bo to są skorzystamy z tej formy pracy, można powiedzieć, głównie przy nauce pływania, jest to dość rozbudowana działalność i przy organizacji imprez. Trudno tutaj zatrudniać na umowę o pracę i firma jakby ponosi, znaczy uzyskuje wymierne korzyści z tego, że zatrudnia na umowę o dzieło. Bardzo często korzystamy ze studentów, szczególnie w uczelni łomżyńskiej z Wydziału Wychowania Fizycznego z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, gdzie tu jesteśmy zwolnieni ze składek ZUS-owskich. To jest tylko podatek, to czyli już jest nas oszczędność choćby na składce pracodawcy i na tej części, którą normalnie byśmy jeszcze płacili, musieli dopłacić do sumy zlecenia z sumy brutto. Także jest to kwestia poglądu na sprawę. Powtarzająca się sprawa z kolei składek na PFRON i potwierdzenie, że to są kary, jest to normalna opłata i jakby nie było tych składek, no byłby w Polsce w ogóle problem z ludźmi niepełnosprawnymi. Jest to tylko sposób liczenia. Jeśli chodzi o MOSiR, no w zeszłym roku rzeczywiście gdzieś chyba 8 miesięcy płaciliśmy takie składki, 4 miesiące nie, ale były też takie sytuacje, że no traciliśmy osób niepełnosprawnych, bo to tytuł niepełnosprawności jest przyznawany na określony czas. Kończył się, nie przedłużano tym, no to trudno było zwolnić tą osobę i kogoś następnego niepełnosprawnego w to miejsce zatrudnić. Też no, były sytuacje takie, że zatrudnialiśmy niepełnosprawnych, no, z którymi nikt nie był w stanie wytrzymać. I no, na czas określony zawarta umowa, to po prostu po tym nie były przedłużane umowy. Ponadto no, chciałbym zwrócić uwagę, że w MOSiRze 2/3 stanowisk to są tego typu stanowiska jak ratownicy, jak konserwatorzy, praktycznie, którzy muszą zajmują się urządzeniami elektrycznymi, wysokiego napięcia, dawkowaniem chemii basenowej i tak samo nawet przy stanowiskach sprzątaczki, po prostu trudno tutaj zatrudnić osoby naprawdę niepełnosprawne. Zostaje jakby 1/3 mniej więcej stanowisk i na tych w sumie stale pracuje ktoś, tylko żeby to jest stale, nie jest sytuacja trwała zatrudnienia niepełnosprawnego, bo niektórzy sami rezygnują, niektórzy się wykruszają jako niepełnosprawni. Tak samo zarzut co do godzin nadliczbowych. Tu też no jest suma wydana w zeszłym roku 15 tysięcy złotych. Znaczy jeśli chodzi o zatrudnienie, to już dochodziło, to średnie zatrudnienie było ponad 95 tysięcy w zeszłym roku, 95 osób w zeszłym roku. MOSiR pracuje praktycznie w ruchu ciągłym 7 dni w tygodniu. No, szczególnie tu chodzi o, jeśli chodzi o baseny, tak samo na dobrą sprawę i stadion. I są bardzo różne sytuacje. No przede wszystkim, jeśli chodzi o te 15 tysięcy wydane, to jest tam ułamek zupełnie procenta Funduszu Prac, bo całkowite wydatki w zeszłym roku to były 2 200 000 wynagrodzeń brutto. Mieliśmy na przykład do czynienia z taką sytuacją, że trzeba było przeszkolić okresowo praktycznie wszystkich z zakresu BHP, wszystkich pracowników na pływalniach. I nie można było tego zrobić w normalnych godzinach pracy, bo w normalnych godzinach pracy ratownicy muszą pracować jako ratownicy, konserwatorzy jako konserwatorzy. I tutaj na przykład był obowiązek nagle dla dużej grupy wypłacić za godziny nadrybowe za samo szkolenie. Tutaj jakichś nadzwyczajnych rezerw nie było. No są sytuacje, że ktoś zachoruje i trzeba nagle zastępstwo. No i poza tym uruchamialiśmy dwa duże obiekty w zeszłym roku. Stadion miejski był na inaugurację mecz Polska-Holandia. To po prostu była jakby decyzja z dnia na dzień zapadła i tu trudno było patrzeć na czas pracy ludzi i tak dalej, tylko po prostu trzeba było wszystko robić, żeby ten obiekt był uruchomiony. Podobnie sytuacja z pływalnią na ulicy Wyszyńskiego.
Panie Marianie, może umówmy się w ten sposób. Konkretne pytania, jak będą do pana, pan konkretnie odpowiada, bo jakby...
To znaczy było już takie konkretne pytanie o hostel.
Tak,
to hostel, no przyjęliśmy z MPGK IM w 2010 roku i tam mieszkali stale ci no, pracownicy budowlani, którzy prowadzili inwestycje miejskie, znaczy między innymi budowali stadion i do tego czasu, znaczy tam była stawka ustalona 25 zł za łóżko, to wychodziło tak miesięcznie między 4,5 tysiąca a 9 tysięcy złotych. Na takim poziomie była odpłatność i trudno było wtedy jakby, no było pełne obłożenie, trudno było w ogóle rozwijać ten hostel. Praktycznie dopiero w zeszłym roku, od wiosny, ten hotel zaczął działać jako normalny hotel, ale w stanie był takim, jaki był. To praktycznie, można powiedzieć, łóżka, które miały po 20 lat, nieremontowane też długie lata. I właśnie pierwsze co, to zaczął właśnie od remontu. W tej chwili mamy sytuację tego typu, że na dzień dzisiejszy mamy dziennie praktycznie więcej pokoi niż te, które zostały przygotowane. Jednocześnie hostel spełnia też funkcję biura Mosiru, z tym się zgadzam. Tam w tej chwili 7 pokoi jest zajętych przez Mosir i tam są też również szatnie dla zawodników z imprez i także, że tutaj jakby potrójną funkcję spełnia. Na dzień dzisiejszy to po prostu przyspieszamy sprawę adaptacji, bo te część pokoi z pomieszczeń biurowych z powrotem przywracamy na hotelowe, ponieważ mamy za mało pokoi, w ogóle obłożenie jest praktycznie stuprocentowe, z tym, że zaczął się sezon w tej chwili i pomimo tego, że akurat trwają roboty na placu, jest zablokowany jeden wjazd i tak dalej, to po prostu praktycznie mamy pełne obłożenie. Może na przyszłość trzeba się zastanowić, czy nie podnieść cen. Na razie trzymamy te ceny, które były. Uważamy, że jak standard jakby podniesiemy już całkowicie po zakończeniu remontu wszystkich pokoi, wtedy ewentualnie rozważymy i zwrócimy się do prezydenta z propozycją ewentualnie minimalnej podwyżki cen pokoi, bo może te ceny są za bardzo atrakcyjne, ale obłożenie mamy naprawdę dobre, z tym, że na pewno hotel jeszcze, tak jak no, w sumie żaden obiekt w Mosirze na siebie nie zarabia, ale takiego założenia przy tworzeniu Mosiru, przy nawet budowie poszczególnych obiektów nikt nie miał, że to będą obiekty dochodowe. Tego nie ma w żadnym dokumencie, że na przykład basen zarobisz, to żaden polski basen miejski nie pokrywa dochodów swoich wydatków w 100%. Nie ma takiej sytuacji w Polsce i podobnie w Europie.
Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę, radna Bernadeta Krynicka.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie i panie księgowy. Ta informacja to nie wyrok śmierci, bo tutaj ja widzę, że podchodzimy do tego, jakby skazaliśmy już kogoś na karę śmierci. To jest informacja, która albo pomoże coś zmienić na dobre, albo nie. Jest jeszcze audyt
wewnętrzny pan prezydent przeprowadził. Więc proszę nie odbierać tego, że my tutaj panu wystawiliśmy kwit na szubienicę. No. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, radny Andrzej Modzelewski.
Ja co do hostelu. Myślę, że należałoby pomyśleć o przeniesieniu tych pomieszczeń biurowych do budynku przy stadionie. No na pewno ja tam często jestem i widzę, że na stadionie, w tym obiekcie bezpośrednio jest dużo pomieszczeń, gdzie te biura mogłyby się znaleźć. To by zwiększyło liczbę pokoi. Pan mówi, że teraz jest tam dużo chętnych. Również szatnie, myślę, że też można by było zacząć myśleć o przekształceniu ich na pomieszczenia użytkowe dla hostelu, ponieważ jeszcze w tym momencie jest budowany obiekt szatnie na sztucznym boisku. No i myślę, że też powinna tam się znaleźć gastronomia, jak było tam kiedyś przy każdym hostelu, gastronomia powinna się znajdować.
Znaczy, tutaj w jakiś sposób, że tak powiem, kiełkują i znaczy one dojrzewają do realizacji, z tym, że jeśli chodzi obecnie, to po prostu jest problem z przebrnięciem finansowym przez remont tych pokoi, które w tej chwili są adaptowane praktycznie z powrotem na pokoje. To mamy 9 pokoi, które ostatecznie musimy dostosować z powrotem do zastosowań hotelowych.
Dobrze.
Po tym ewentualnie będą dalsze kroki.
Tak, bardzo proszę, Radna Bogumiłowicz.
Co? Panie Marianie, ja z takim pytaniem, proszę mi poprawić, bo może ja się przesłyszałam. Godziny nadliczbowe za szkolenia z zakresu bezpieczeństwa higieny pracy dla
No, baterie się rozładowały.
To między innymi jest nakaz tak. Inspekcji pracy był przy pierwszej turze.
Moment. Jeszcze raz białym. Albo czerwonym, ale w ogóle nie działa, tak? O, bardzo proszę.
Bardzo. Panie Marianie, ja pytam w kwestii formalnej. Czy pracownik, który jest na szkoleniu, podwyższając swoje kwalifikacje, ma dodatkowo płacone na godzinę nadliczbowe?
Nakaz z inspekcji pracy wręcz.
Boże święty, to pierwsza instytucja...
Sprawdziłem dokładnie, w jakich godzinach się to odbywało szkolenie. No i wiadomo, że z kolei
ale
nie można...
Uczestnicy szkolenia mają nadgodziny płatne, za to, że są na tym szkoleniu.
Tak, przy każdej inspekcji pracy, jeżeli to po prostu nie było w czasie normalnych godzin pracy, a w przypadku basenu trudno, żeby ratownik będąc w pracy jednocześnie się szkolił, a to trwa no, praktycznie cały dzień prawie. Bo tam są wymogi i tutaj inspekcja pracy no, złapała nas na jednym, drugim, to później już...
Jest pan w stanie zacytować ustawę, która o tym mówi?
Kodeks pracy,
tak? Co? Jakiś konkretny artykuł, może pan na
to
głowie?
Znaczy tutaj w tym momencie nie pamiętam, ale mogę to odnaleźć, żeby przekazać już oddzielnie.
Bo pierwszy raz z tym takim się spotkałam, no ale dziękuję bardzo, zawsze się człowiek uczy. Dziękuję.
Znaczy pilnie? To pilnie pan odciśnie. O, teraz tak. O tak i tak. Bardzo proszę, radna Alicja Konopka.
Dobrze byłoby, panie przewodniczący, żeby najpierw powiedział pan radny Wójtkowski. Jak się ścisnął w pilne, niech by już trwał. A ja po nim, bo tutaj akurat jeżeli chodzi o pewne sprawy, jeżeli inspekcja pracy, ja mówię z punktu widzenia pracodawcy. Bo jeżeli inspekcja pracy zaleca, to nie ma zmił się. To trzeba wszystko wykonać, bo to są duże kary za to. A z godzinami nadliczbowymi, przepraszam, tak naprawdę jest. Bo nam też zakwestionowała to inspekcja pracy. Każdy pobyt po godzinach, to jak cicho nikt nic nie wie, no to tak może być. Ale jakby któryś z pracowników poskarżył się inspekcji pracy, to lepiej nie mówić. Za wszystko musi być zapłacone. Dziękuję.
Dziękuję, myślę, że nie znamy do końca, tak? Bardzo proszę, radny Andrzej Wojtkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Tylko bardzo króciutko.
bo pan zwrócił się do pana taką informację. Bo tu kolega radny Modzelewski powiedział o tym, żeby prawda wprowadzić więcej pokoi. Mam taką propozycję do przeanalizowania, do przedyskutowania w gronie kierownictwa dyrekcji Mosiru. Żeby zaadoptować te pokoje i naprawdę uruchomić gastronomię i Mosir powinien wystąpić o zrobienie zgrupowań sportowych na tym obiekcie. I wtedy będzie zarabiał Mosir i pieniążki łatwo z noclegów, z żywienia i z obiektów sportowych. Dzisiaj my dzisiaj jeździmy po całej Polsce szukając obiektów sportowych na obozy sportowe. U nas tego nie ma w Mosirze, a powinno już dawno być. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, zamykam dyskusję, dziękuję panie Marianie. Stwierdzam, że Rada Informacji przyjęła. Przechodzimy do realizacji punktu 16, zajęcie stanowiska w sprawie PIS kierowanych do Rady i tutaj jak zwykle oddaję głos wiceprzewodniczącemu Mariuszowi Chrzanowskiemu, który odczyta pisma do Rady. Bardzo proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Tych pism dzisiaj nie ma tak dużo. Rozpoczniemy od odpowiedzi pana prezydenta. Pana Bogdana Wądołowskiego, dla pani Jadwigi Rykońskiej. Odpowiedzi na państwa ponowny wniosek w sprawie wykonania nawierzchni chodnika na ulicy Wiejskiej. Urząd Miejski w Łomży informuje, że przygotowany program remontu ulic jest opracowywany w oparciu o kryteria uzgodnione z Komisją Gospodarki Komunalnej. Na tej podstawie zostaną określone terminy realizacji remontów nawierzchni. Jak już państwa informowałem, program po uchwaleniu zostanie poddany do wiadomości publicznej. Kolejna odpowiedź pana prezydenta dla Rady Miejskiej. W odpowiedzi na pismo przekazujące wnioski właścicieli działek w sprawie rozpoczęcia opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża, tereny ulicy Ciaski, a tereny kupiskami, informuje, że wyżej wymienione wnioski zostały zarejestrowane w rejestrze wniosków o sporządzenie planu oraz przekazane do uwzględnienia o sporządzonej analizie zmian zagospodarowania przestrzennym miasta Łomża, o czym również poinformowano wnioskodawców. Kolejna odpowiedź pana prezydenta dla państwa Marcie i Tomasza Korsowskich. Odpowiadając na państwa wniosek o podjęcie działań dotyczących wykupu gruntów pod ulicę Śmierowskiego, uprzejmie informuję, że procedura pozyskania gruntów pod projektowaną ulicą została rozpoczęta już w listopadzie ubiegłego roku. Jednocześnie chcę poinformować, że znaczna część gruntów pod planowaną ulicę stanowi już własność miasta Łomża. Obecnie zlecono opracowanie projektu podziału nieruchomości w celu wydzielenia gruntów przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i gospodarowane tereny. Pismo od pani przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, pani Elżbiety Rabczyńskiej do pana prezydenta do wiadomości Rada Miejska Łomży. Uprzejmie informuję, że zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok w zakresie analizy protokołów z kontroli prowadzonych przez audytora Urzędu Miejskiego i organów zewnętrznych, Komisja Rewizyjna powołała dwa zespoły. Pierwszy zespół do spraw za rok 2010, drugi do spraw za rok 2011. Prosimy o dostarczone komplety materiałów z przeprowadzonych kontroli w 2010 i 2011 roku w terminie do dnia 16 maja. No i tutaj jest wyszczególnione, państwo radni, te pismo otrzymaliście. I pismo od rodziców uczniów publicznego gimnazjum numer 2. Tylko tutaj mamy taki problem, że nie ma, nikt się pod tym pismem nie podpisał. Co? Aha, na wszystko, tak? W związku z tym myślę, że znaczy a to jest pośród prezydenta, tak? Szanowny panie przewodniczący, zwracamy się do pana z prośbą o interwencję w sprawie dotyczącej pani dyrektor publicznego gimnazjum numer 2 w Łomży. Ja to państwu, no mówię, no właśnie, rodzice. Dlatego mówię, że tutaj nawet nie ma osoby. Tak, no. Aha, czyli komisja się tym już zajmowała, tak? Bo tu mam akurat. No mówię, że nie ma osoby, która się pod tym podpisała, to tylko rodzice. Nie wiem, jak to traktować. Dobrze, uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku. Po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym uchwałę Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 marca w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Łomża na lata 2012-2024 postanawia wskazać na uchybienie formalne polegające na tym, iż w załączniku nr 1 do uchwały w wierszu przewidane wykonanie 2016 roku wskazano dochody sprzedaży majątku w kwocie, to jest podana kwota, jak wynika z danych sprawozdania, dochody miasta sprzedaży majątku wynosiły w 2011 roku i to jest ta różnica. Państwo też to otrzymaliście. Pismo, które wpłynęło dzisiaj od Łączyńskiego Bractwa Historycznego do Rady Miejskiej. Ja pozwolę sobie to pismo przeczytać, bo Państwo tego chyba nie, bo to dzisiaj wpłynęło. Łączyńskie Bractwo Historyczne kieruje uprzejmie pod rozwagę Wysokiej Rady wniosek o rozważenie możliwości rozszerzenia nazwy jednej z merytorycznych Komisji Rady Miejskiej o dodatkowy człon dotyczący działania z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz o wprowadzenie do katalogu zadań tejże komisji proponowanych dodatkowych zadań z zakresu. Tym wnioskiem się zajmowali? Nie, bo... No właśnie. Opiniowania projektów, programów i zadań własnych miasta z zakresu ochrony historycznej lub kultury, opiniowanie propozycji nadawania nazw, współpraca w zakresie realizacji zadań komisji. I tutaj mamy uzasadnienie. Już tego uzasadnienia nie będę Państwu czytać. Jeżeli ktoś z Państwa zechce, to się zapozna z treścią tego podania, ale uważam, że te pismo powinniśmy skierować do Komisji Merytorycznej, czyli Komisji Oświaty i Kultury. Ja nie jestem członkiem Komisji Oświaty, więc nie wiem o tym. Czy komisja się tym zajmuje, tak? Dobrze, dziękuję. Pismo Sądu Rejonowego, pierwszy Wydział Cywilny, Zamrowa, pismo adresowane do pana przewodniczącego Rady Miejskiej. Sąd Rejonowy w Zamrowie, pierwszy Wydział Cywilny, w sprawie wniosku Elżbiety Bałaży z udziałem Ireny Armaty, tutaj wymienionych to osoby, o udział w spadku, podziału majątku i zniesienie współwłasności, zwraca się z prośbą o udzielenie w terminie 7 dni informacji, czy w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2019 roku, oddalającym skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, unieważniającego scalenie gruntów między ulicą Żabią i Sikorskiego, toczą się jakieś prace mające na celu ponowne dokonanie scalenia i podziału nieruchomości w rejonie tych ulic oraz czy uczestnicy postępowania w sprawie tejże sąd zwrócili się o otrzymanie odszkodowania, a także jaki jest stan prawny działki. Tutaj pani Dorota rozdała Państwu projekt odpowiedzi, pod którym podpisze się pan prezydent. Mam nadzieję, że Państwo radni zapoznaliście się z treścią tej odpowiedzi do Sądu Rejonowego w Zamrowie. W związku z czym pytam Państwa radnych, czy są może jakieś sugestie i no jakieś własne tutaj przemyślenia Państwo macie na temat tej odpowiedzi. Widzę pani radna Wanda.
Dziękuję bardzo. To znaczy ja chciałabym, żeby tutaj mnie radca prawny wytłumaczył, bo jeżeli jest uchylona uchwała, to jak można wspominać później starą uchwałę? Cóż, ta stara uchwała jest nieważna. I dlatego mnie tutaj takie są jakieś niejasności. Jeżeli się, bo jeszcze raz przeczytam tak, no może źle zrozumiałam, ale jeszcze raz przeczytam obecnie. Trwają prace nad ponownym podjęciem uchwały scaleniowej. W związku z czym uczestnicy scalenia mają możliwość ponownego sformułowania treści uchwały. A później w przygotowaniu projekt nowej uchwały scaleniowej, której treścią zasadniczą będzie podtrzymanie dotychczasowych ustaleń scaleniowych ze starej uchwały. No jeżeli stara jest uchylona, to jak może być ze starej coś podtrzymane? No nie rozumiem tego, dziękuję.
Dziękuję pani radna. Proszę o udzielenie odpowiedzi pana mecenasa. Proszę o wyłączenie.
Nie mogę pani udzielić odpowiedzi, bo nie opracowywałem tego projektu ani tej odpowiedzi, więc trudno mi się do tego odnieść.
Dobrze, dziękuję. Mam tę informację, że opracował ten projekt odpowiedzi Wydziału Gospodarki Nieruchomością. Czy jakąś propozycję w związku z tym pani radna ma?
Ale to nie jest
pismo. No, jeżeli... Nie wiem.
To prezydenta i to ja,
bo prezydent się pod... Prezydent pod tym pismem... Prezydent pod tym pismem się podpisze. Ale to nie wiem, czy to jest potrzebne, no ale proszę pan mecenas.
Jeżeli prezydent ma się pod tym pismem podpisać, to nie widzę możliwości, żeby nad treścią tego pisma dywagowała Rada. Zwracam na to uwagę. Proszę to wziąć pod rozwagę. Natomiast zamiarem było, aby to pismo, ponieważ jest kierowane do przewodniczącego Rady, podpisał przewodniczący Rady. W tym kontekście roztrząsanie treści tego pisma w trakcie obrad uważałbym za słuszne, ale tylko w tym kontekście.
Ale jego nie podpisuję.
Dobrze, dziękuję pani radna jeszcze w tej sprawie. Pani Pan, Pani Radny. Słyszę.
To znaczy, nie, ja rozumiem pana radcę prawnego, że nie, ale to właściwie podpisze pan prezydent to pismo? I pan przewodniczący?
Nie,
nie. Nie, pan prezydent, tak?
Radni też o tym wiedzieli, jaka jest treść tego pisma.
No to znaczy, że nie dyskutujemy, że pan prezydent podpisze i to my nie dyskutujemy, tak? Dziękuję.
To jest wiadomości, ale...
Proszę pan radny, dobrą intencją było właśnie, żebyście państwo radni się zapoznali z tym, bo pismo zostało adresowane do przewodniczącego, ale...
Przewodniczący
kierował do prezydenta. Tak, a do prezydenta, no ale też tutaj nie chciałem tego pisma całego czytać, w związku z czym to pismo zostało państwu powielone, ale widzę, niepotrzebna dyskusja się wiązała. To było ostatnie pismo, dziękuję.
Dobra, to sam.
Nie ma już.
A to jest sprawa trudna, powiem.
Tak, już. Dziękuję panu wiceprzewodniczącemu za odczytanie pism kierowanych do Rady. Szanowni państwo, przechodzimy do ostatniego punktu 17. Sprawy różne. Bardzo proszę w sprawach różnych o zgłoszenia. Bardzo proszę koleżanka Radna Wanda Mężyńska.
Dziękuję bardzo. Ja chciałbym się ustosunkować do swojej interpelacji, na którą dostałam odpowiedź od pani prezydent. I nie za bardzo bym się chciała z tą odpowiedzią zgodzić i chciałabym, żeby jeszcze raz dogłębnie przeanalizować tę sprawę tych osób nietrzeźwych. Bo pani prezydent, jeżeli chodzi o brak potrzeźwości, to brak potrzeźwości otrzymuje pieniądze na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych i to prowadzi osoba, który się tam odpłatny się dla tej osoby. Dlatego to jest program dla brak potrzeźwości. A drugi program pisany jest Umiłuj piękno życia, które realizuje ojciec Apolinary. No przecież chyba już nie może się przestawić więcej. Ojciec Apolinary, który chodzi po prostu głosi takie prelekcje w szkołach i wyższych i podstawowych i mówi na temat młodzieży, na temat piękna życia, życia bez alkoholu. I to też na to są pieniądze. A już na pewno nie będę się zajmować. Jeżeli tam przychodzą osoby, zawsze ojciec Apolinary pomaga tym osobom. Ale mnie chodziło o to, że kiedyś, jak noclegownia i cały czas myślę o tej poczekalni, o tej dla nietrzeźwych. Prawda? Nie myślę o noclegowni, gdzie są osoby, które są trzeźwe. Cały czas o tych nietrzeźwych mówię, że po prostu z tymi osobami rozmawiano, jeżeli podlegały pod Caritas. I tam dawano im jakieś prace, czy sprzątanie, czy cokolwiek, no cokolwiek się z tymi ludźmi zajmowano. I dlatego zapytałam, czy w tej chwili z tymi ludźmi no, są prowadzone jakieś rozmowy, żeby no, tym ludziom coś podpowiedzieć. No oni przychodzą i wychodzą do takich dla nich jak przechowalnia. Więc dlatego zainteresowałam się tym tematem. A jeżeli chodzi o stowarzyszenie, które na Rybakach, no to oni się zajmują tylko i wyłącznie terapią. Także dostaję też pieniądze na terapię osób uzależnionych. I też muszę się osoby tam zgłosić indywidualnie. Osoba taka musi wyrazić chęć takiej terapii, a na siłę tam nikogo nie można zaciągnąć. Nie tylko chodziło o osoby, żeby zainteresować się tymi, no porozmawiać, nie wiem, kogoś z mostu wysłać, czy coś, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam, no przynajmniej nie wiem, czy poczują, czy siedzą, czy leżą w świętej wie. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę o spokój, o ciszę. Bardzo proszę o odpowiedzi udziela pani prezydent Kluczek. Proszę o spokój.
Pewnie znacznie więcej. Nie wiem dlaczego ja tak, że tak powiem, się zachowuję brzydko. Pewnie zdecydowanie więcej odpowiedziałby państwu pan Jagiełek, którego w tej chwili już tutaj nie ma, ale jeżeli wracam jeszcze do tego Bractwa Trzeźwości, jedno z warsztatów, na które przekazuje mi pieniądze, to są warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób podejmujących dobrowolną abstynencję. A więc to nie jest tylko program Poznaj i Umiłuj Piękno Życia, czy prowadzenie świetlicy dysfunkcyjnej, więc na pewno nie. To stowarzyszenie, które funkcjonuje na ulicy Rybaki, to jest również stowarzyszenie, które zajmuje się osobami, które były uzależnione i są bronią się przed piciem i chcą wyjść z uzależnienia, więc to nie jest dosłownie tak, że jak pani mówi. Natomiast z całą pewnością nie da się nikogo zmusić do leczenia. Owszem, są pewne procedury prawne, które jeśli rodzina zgłosi na przymusowe leczenie i tak dalej, to jest zupełnie co innego. Więc leczyć się osoba uzależniona musi chcieć, to z całą pewnością. Nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć, nie ukrywam, spróbuję przygotować i powiedzieć państwu na piśmie, jak wygląda praca do końca z osobami, które są do ogrzewalni przywożone.
Są to osoby zabierane często z miasta, które są nietrzeźwe i po to są z ulicy, po to one są tam przywożone, żeby nic złego im się nie stało, bo do noclegowni się nie nadaje. W noclegowni mogą być tylko osoby trzeźwe. Natomiast tutaj miasto, no tak jak gdyby sprawuje tę funkcję opiekuńczą i pozwalająco spokojnie przespać, że tak powiem, noc, no i dojść do siebie, tak bym to powiedziała. Na pewno jest to problem, który nie jest tak łatwo rozwiązać. Tak, właśnie. To na razie dziękuję. Potem jeszcze w innej sprawie chciałabym, ale za chwilę.
Dziękuję bardzo. Radnowany Myśleńca, jeszcze adwokatem. Tak, bardzo proszę.
Dziękuję. Panie Prezydencie, ja o tym wszystko wiem, ale to nigdzie nie można znieść na barki bractwa, bo tam też są spotkania osób, które już wyszły z tego uzależnienia i spotykają się i też dostają te pieniądze. Także bractwo zupełnie nie ma z tym nic wspólnego. A jeżeli chodzi o to stowarzyszenie na rybakach, to też mówię, że to są osoby, które zgłaszają się dobrowolnie. A tu nie chodzi o to, żeby się zainteresować tymi osobami, bo to nie jest tam przywożone, oni tam sobie koczują nocują tam jedne osoby, ale to pojawiają się te same osoby, które non stop piją i non stop przychodzą tam. Więc może kogoś tam podesłać, żeby porozmawiać z tymi ludźmi. Nie tylko chodzi o to, żeby ludzi nie zostawić samym sobie. I ja bym prosiła, żeby na piśmie odpowiedział ewentualnie pan mecenas, pan dyrektor MOPS-u Jagiele. Dobrze, pani prezydent? Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo, bardzo proszę, radny Witold Chudzik.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jednemu z pracowników Urzędu Miejskiego spaliło się mieszkanie, które niestety tak się złożyło, że nie miał go ubezpieczonego i całkowicie uległo zniszczeniu. Pracownicy Urzędu Miejskiego zrobili wśród swoich pracowników taką składkę pieniężną dobrowolną i zwracam się do Państwa radnych z takim apelem, o ile było to możliwe, żebyśmy tak ładnie by wyglądało z naszej strony, żebyśmy też to dobrowolne złotóweczkę tam mogli dołożyć na pomoc tutaj. Niektórzy radni dalej taką skarbioneczkę tutaj puszczamy. Z góry dziękuję.
Tak, jeszcze tak? Okej, bardzo proszę, radny Zmiewnicki.
Panie przewodniczący Chudziński, muszę powiedzieć, że zauważyłem, że to był jeden z ładniejszych gestów mieszkańców w ostatnim okresie czasu. Kiedy zajechałem i zobaczyłem to mieszkanie, a kilka pożarów już było podczas mojego administrowania osiedlem, tak zniszczonego mieszkania i w takim stanie ja nie widziałem. Powiem, kiedy zajechałem rano po pożarze z grupą pracowników, to zobaczyłem człowieka w amoku, bo to był człowiek w amoku, który 3 tygodnie temu zakończył remont kapitalny mieszkania. I proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, kiedy nic praktycznie w mieszkaniu nie ma. I dalej, spalona została klatka, poszło po klatce do ostatniego piętra. Poszły wszystkie filarki w pionie do góry. I w związku z tym też chcę powiedzieć, że mieszkańcy z bloków, okolicznych bloków, się zbierali, żeby po tej złotówce dorzucić. I mówię, że tak to mi było bardzo, bardzo miło, jak widziałem, jak ludzie chodzili po klatkach, zbierali pieniążki. Chcę również powiedzieć, że nasza spółdzielnia nie została obojętna do tego tematu, dlatego że to nie jest żadną tajemnicą, bo myślę, że wszyscy członkowie spółdzielni będą o tym wiedzieli, bo trzeba mówić, że myśmy pokryli koszty remontu kapitalnego klatki i pokryliśmy koszty, wszystkie koszty związane zewnętrznie. Natomiast wewnętrznie to już i wniosek jaki jeden wyciągnęliśmy po raz kolejny, że na wszystkich klatkach wywiesiliśmy po raz kolejny ogłoszenia, że warto ubezpieczać. I teraz proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby nie ta dobra postawa naszych mieszkańców, naszych obywateli i oczywiście i spółdzielni, ale i różnych ludzi dobrej woli, to naprawdę można doprowadzić do załamania psychicznego. I dziękuję panie Chudziński, panie Witku, że ten temat pan podniósł, bo może jeszcze i po tej złotówce warto będzie tu zebrać. Dziękuję. Może przyczyną pożaru było, proszę, prozaiczne, no, prozaiczne, ale no to się, nie był ratunku. Dobrze, że się ludzie nie popalili, dobrze, że zdążyli ucieknąć i najważniejsze, co się mogło wydarzyć, była pełna butla gazowa 11-kilogramowa. I to by, to dopiero by było nieszczęście, bo na naszym osiedlu wybuchła butla półtora kilogramowa i ściana z bloku, jedna ściana poszła gdzieś na następną stronę, do następnego bloku, całą ścianę, cała ściana z oknami. Co by było, gdy poszła butla 11-kilogramowa na dole, nie? Także, że mówię, w nieszczęściu jest jeszcze to, że są ludzie dobrej woli, że pomogą, wyremontują, ale najważniejsze, że nikt się nie zatruł, nie zaszczadział i że ludzie, no, że jakoś w jakiś sposób sobie poradzą.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
I olej zapalił.
Olej. Straszne. Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Mariusz Chrzanowski.
Dobrze, dziękuję. Szanowni Państwo radni, w imieniu organizatora Instytutu Wychowania Fizycznego, Państwa Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości, chciałbym Państwa zaprosić na trzecie igrzyska sportowe, Spartakiada, zaprosić do aktywnego udziału. Zostaliśmy tutaj zaproszeni. No, w tamtym roku akurat w tych rozgrywkach wzięli udział tylko studenci i kadra, ale jest taki miły gest ze strony organizatora, że chcieliby oni, żebyśmy wzięli udział w tej rywalizacji sportowej. Spartakiada odbędzie się 5 czerwca na skateparku w godzinach popołudniowych. Tam nie pamiętam, chyba godzina 10. Żeby zarejestrować drużynę, potrzebnych jest 12 uczestników, 6 mężczyzn, 6 kobiet. To liczne, ciekawe konkurencje polegające właśnie na współzawodnictwie. Nie chciałbym tutaj więcej czasu zajmować Państwu i te konkurencje omawiać. W tamtym roku miałem możliwość wzięcia udziału w tej imprezie, no i bardzo miło to wspominam. Nie liczę się tutaj, wynik jest dobra zabawa, jest dużo studentów, studenci w tym dniu mają dzień wolny, w związku z czym jest też fajna forma integracji z tego, z tym środowiskiem szkoły wyższej. Ja będę, nie wiem czy...
Tak zrobimy.
Tak, jeżeli, ja wykonuję jeszcze nawet, Maciek to stwierdził, będę zbierać od Państwa radnych zgłoszenia i zobaczę, jaka jest tutaj aprobata tego o godzinie chyba 10, ja nie jestem w tym momencie pewny. Na pewno to są godziny popołudniowe. Ja wszystkich Państwa, ja od godziny chyba 10 do 14 trwają te zawody. Tak, ja wiem o tym. Wiem o tym i tutaj może być problem, więc nie jest, ale to już organizatorzy tak ustawili, więc ja mogę porozmawiać w tej sprawie, ale wiem, że wtedy studenci mają dzień wolny i oni muszą... Piąty wtorek. Jeżeli by się nam nie udało zebrać 12 radnych, no to ja tak zasugerowałem lekko organizatorowi, no że może być z tym problem, prawda? Jest sztywna rama, 6 kobiet i 6 mężczyzn, bo tak podzielone jest konkurencja. W związku z... no między innymi przyjaczka na tacce, rzut piłko do kosza, stały do bramki, podgórkę, niesienie kartonów. Jest konkurencja polegająca na tym, że jest wiaderko i podchodzimy, jesteśmy związani sznurem, nasze ręce i podchodzimy, bierzemy wodę z tego wiaderka i która drużyna więcej przeleje. No to mówię, jest dużo tych konkurencji, nie chciałbym zajmować się tych... Zabawa, tak, jednym słowem, a jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to zapraszam na stronę internetową i tam są wszelkie informacje z poprzedniej imprezy. Dobrze, ja będę czekał na Państwa zgłoszenia. I mówię, jeżeli by się nie udało zebrać 12 radnych, no to możemy się wtedy podeprzeć tutaj pomocą pracowników miasta. No ale mam nadzieję, że uda nam się. No i 5 czerwca wystawimy reprezentację Rady Miejskiej. Czyli nie tylko w piłce, nie tylko w innych zawodach, ale także w takiej rywalizacji współzawodnictwa. Tych konkurencji nie da się wygrać indywidualnie, o czym się przekonamy. Dobrze, dziękuję. A jeszcze jedna sprawa z sztandaru. Bo tutaj mam przygotowano listę. 3 maja w poczcie sztandarowym
udział wzięli pan radny Janusz Nowakowski, Zbigniew Krosiński i pani radna Elżbieta Rabczyńska. Poczet sztandarowy także zostanie wystawiony na uroczystość Bożego Ciała, o co była prośba w poprzednim roku, bo pocztu sztandarowego nie było. Więc już w tym roku to jest dopilnowane. No i według listy pani w poczcie sztandarowym udział wezmą pani radna Edyta Szedziewska, pan radny Andrzej Wójtkowski i wracamy od początku listy, pan radny Jan Bajle. Jeżeli ktoś z Państwa nie może w tym dniu, no to trzeba wtedy znaleźć sobie zastępstwo. Tak ustaliliśmy zasady.
Chodzi o to, że później osobę na swoje miejsce nie zaangażuje i będzie pretensja do mnie, że nie mogę być.
Ja rozumiem, pamiętam jak dyskusję podejmowaliśmy także rok temu przy sztandarze i też była sugestia, że każdy z Państwa też bierze udział u siebie w parafii. No ja też akurat należę do parafii Bożego Ciała i u nas też jest wielkie wydarzenie w związku z tym. Więc ja mówię, ja rozumiem. Nie było. Znaczy były rozmowy na temat sztandaru, później nikt się nie zgłosił do sztandaru i temat wszystkich. Pamiętam, ale później były mocne dyskusje na następnej sesji. Więc nie wiem, jaka jest tutaj opinia Państwa radnych w tej sprawie, czy tutaj jest. Bo nie chcę podejmować decyzji indywidualnych. Rozumiem. Nie widzę żadnych zgłoszeń, nie chcę podejmować decyzji indywidualnie w tym temacie, więc sam? Zgłoszeń proszę.
Bardzo proszę, radna Andrzej Grzyman.
Szanowna Rada, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, mam taką w zasadzie prośbę. Chciałbym zwrócić uwagę na te ławki, które znajdują się przed katedrą.
A ja mam ja według zgłoszenia. A nie.
No. By po prostu przekazać się do remontu, bo są dosyć podniszczone, także taka prośba, że jeśli da się, to można by było je wyremontować i po prostu, żeby to miało wygląd bardziej estetyczny i lepiej wyglądały. Dziękuję uprzejmie.
Ja bym poszedł, tylko wierzę, jak będzie zbrona.
Tak, dziękuję. Ja bardzo proszę, radny Andrzej Wojtkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja do pana przewodniczącego Chrzanowskiego. Jeśli można prosić o zmianę tej godziny, bo myśmy tu w kuluarach rozmawiali, że chcemy wystartować, reprezentować Radę Miasta w tych zawodach i pewnie będą się zebrało przez 12 osób, ale to są godziny naszej pracy i niestety nie ma siły, żeby nas dzwonić na takie przyjemności. Także może o godzinie 15, 16, 14 na górę, to już najwcześniej. To wtedy bardzo proszę o taką rzecz. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Edyta Śledzielska.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja tylko z prośbą, bo będziemy potrzebowali trzeciej osoby do sztandaru, żeby jednak do portu nie przypilnować tej sprawy. Tak, jeśli ktoś tak z Państwa może, to no tak prosimy o zakomunikowanie nam tego, żebyśmy wiedzieli, że my nie będziemy we dwoje w czasie Bożego Ciała z tym pocztem sztandarowym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Myślę, że tak będzie najlepiej, żeby po prostu tutaj do Mariusza się ktoś zgłosił. Po prostu kto chce, zamiast na razie z listy. To jest święto kościelne, wyjątkowe. Są osoby na pewno, które będą chciały to uczestniczyć. Więc bardzo proszę, no nie ma problemu z tym. Bardzo proszę, radny Zbigniew Prosiński. Zbyszku, bardzo proszę, spokój. Bardzo proszę, no nie ma takiej możliwości, żeby dwuosobowy poczet. Bardzo proszę, radny Zbigniew Prosiński.
W kwestii sztandaru. Z tego co pamiętam, to
obowiązkowo z listy, ale nie następny, a trzeba było znaleźć zastępstwo, to ja się pamiętam. Także kto ma ochotę, to niech sam zgłosi, a jak nie, no to, to pomoże koledze Jankowi.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Witold Chudziński.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym poinformować, że zebraliśmy kwotę 490 zł. W imieniu Rady przekażę te pieniążki. A tutaj jeszcze wolę informację. Musiał powiedzieć, że ten pan pracuje w Wydziale Nadzoru Budowlanego. To chodzi o pana Jana Dzierżowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś sprawy różne? Jeżeli nie, szanowni państwo radni, w związku z wyczerpaniem porządku 24 sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej, zamykam jej obrady. Dziękuję za obecność.